Szanowni widzowie, fani rapu, tego starszego, tego nowszego, dobrnęliśmy do końca trzeciej serii podcastu Rap Container i postanowiłem to uświetnić znamienitymi gośćmi, reprezentacją Jelonek, reprezentacją, mogę powiedzieć, mojego pokolenia rapu. Panie i panowie, Fenomen!
Witamy, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Fenomen! Wszyscy, pamiętam na koncertach słyszałem. Fenomen! Wszyscy, będzie.
No, musi być.
No właśnie, bo są koncerty w tym roku, ale dojdziemy do tego. Zacznijmy od początku, bo tak kontenerowo to tak troszeczkę u mnie jest, że idziemy po timeline'ie tak zwanym. No to z tego co pamiętam, lata 90. to jak się tam zawiązał taki jelonkowski skład. 97, 98, jakoś tak? To są początki?
To,
ja wiem, że są dziury pamięci.
Wtedy to człowiek nie liczył tych lat tak dokładnie.
Wiem na pewno, że ja z Wojtkiem to się w ogóle poznałem po rozpoczęciu roku w liceum. Gdzie się...
Wojtek Ekonom, nieobecny, tak, ale to później tak, nie będziemy gadali, tak?
To się z nim poznałem w liceum. Znaczy byliśmy na rozpoczęciu roku, nikt się tam nie znał. Wróciliśmy, przebiórka, deskorolka pod kapitol. I pod kapitolem się okazało, ty nie chodzisz do Sowińskiego? Do pierwszej? Ja mówię, tak, no to jesteśmy w klasie.
Do Sowińskiego na Woli, ja chodziłem do Kopernika obok.
O, patrz.
Zawsze konkurowałem, tylko że jestem chyba ciutkę starszy od was, ale w kosza tam żeśmy
kosza,
z Sowińskim,
tak,
wiesz.
I w siatę też, tak. No to faktycznie tak było. No i my zaczęliśmy po jakimś czasie tam coś tam próbować robić, no i słuchy doszły, bo Wojtek się chyba z tobą też znał, nie?
Że przez, ty też coś tam robisz. Ziomków z Jelonek z deskorolki przez Żulika dokładnie się poznaliśmy.
Dokładnie.
Z tego,
no i jakoś tak się po prostu... Potoczyło to dalej, że zaczęliśmy razem na pufie u ciebie nagrywać.
Najpierw pamiętam, u Wojtka chyba był pierwsza nagrywka, była pod Outcast Atliens.
A to ja, to był Wojtkiem. I ty to usłyszałeś.
W ogóle, że ten single wtedy w ogóle złapaliśmy i sam beat, nie?
Tak, na to jedno z moich ulubionych w ogóle, jeśli chodzi o amerykańskie płyty, to jest dla mnie top 3, nie? Outcast Atliens.
Ale to jest po prostu, no i to było, wy coś nagraliście jakoś,
tak,
dobiłem do tego
to,
i zrobiliśmy coś we trzech. I tak się zaczęło. Po czym się dowiedzieliśmy, że niedaleko jest Mariusz Masa i robi bity i się zaczęło na grubo. No.
A u niego mogliście nagrywać, czy też musieliście, bo wtedy, wiesz, jakby z wieloma osobami jak gadam, to sobie uświadomiliśmy, że ciężko było z miejscami do nagrywania, no bo był Wolt gdzieś tu na Gocławiu, nie? Znaczy, wiesz, było Łożki na Wilanowie, ale jakby takich, wiesz, profesjonalnych czy fajnych miejsc, żeby wiesz, zarejestrować te wokale na płytę, było mało. Czy wy to robiliście tam właśnie u Masy na Jelonkach, czy
my robiliśmy to u Masy w pokoju centralnie. No, takie były początki, tam on strugał bity, czasami my siadaliśmy do tych bitów.
No ta jakość była oczywiście taka,
no była jaka była.
Wtedy,
była,
no.
Była jaka była, ale z tej jakości jako takiej albo nijakiej bym powiedział na tą chwilę nawet. Powstało coś takiego jak Szansa w totalnej wersji niż jest aktualnie znana.
Jasne.
I no to znaczy, że tam się wszystko zaczęło tak naprawdę u Mariusza, no tak głównie, nie?
Tak. Szansa, no właśnie, bo tak jakby rok 1999-2000 to jest też czas, kiedy powstały filmy Blokersi, To my, rakbyści, Latkowskiego. Muszę do tego wrócić, nie musimy długo o tym rozmawiać, ale pamiętam taką sytuację nie za bardzo przyjemną, jeśli chodzi o Warszawę, że Sylwester, właśnie, czy wy nagrywaliście w T1, bo miał wytwórnię razem z Delisiem. I jakby pamiętam, że wziął kawałki różnych zespołów, które tam nagrywały dla tej wytwórni i niekoniecznie pytając się, umieścił je w soundtracku filmu. To był Gramatik, to byliście wy, to też inne zespoły, już nie pamiętam co tam było, ale pamiętam, że przez to, że umieścił je, bo już tak jakby Blokersi, no to wiadomo, to był zmanipulowany czy nie, ale dokument o hip-hopie. Natomiast To my, rakbyści, było ewidentnie o rakbystach Arki Gdynia i trochę środowisku kibicowskim i o sporcie.
Tak naprawdę.
Ale wiesz, no pamiętam, że później tutaj jakby fani Legii nie wiedzieli, jaki był mechanizm tego i mieli za złe samym zespołom. Pamiętam, że tam Gramatik i tak dalej miał jakiś problem przez to, nie?
Znaczy sytuacja jest krótka i prosta. Jakby to, że będziemy soundtrack do filmu nagrywać z naszej strony, my wiedzieliśmy. Że to będzie film o rugby, wiedzieliśmy jak najbardziej. I na tym się jakby nasza wiedza kończy. Nie wiedzieliśmy, że to będzie film nie tyle o rugby, co o Arce Gdynia rugby. Co później po latach grając przez chwilę w rugby zauważyłem, że jest też zupełnie inna historia kibicowanie i granie w rugby piłka nożna. Tam nie ma takich podziałów, tam po meczach po zejściu z boiska jest jak tak zwana trzecia połowa, grill, piwo, wszyscy razem spędzają czas i nie ma takich zawiłości i takich takich nienawiści, takich podziałów, jakie jest w piłce nożnej. Aczkolwiek oglądając klip wstępnie, pierwszą wersję pamiętam u Delisia w mieszkaniu na Mokotowie. Było tam bardzo dużo właśnie tej Arki Gdynia i tak dalej, i tak dalej. Gdzie od razu powiedziałem, że nie zgadzam się.
To wycięty,
jestem tak, od pewnie. 9 roku życia. Pan pierwszy Legii. Raz byłem na Legii, jak miałem 9 lat. I ja się nie zgadzam, żeby było tyle Arki Gdynia w tym klipie, bo po prostu w żaden sposób. Mało tego, ja byłem jeszcze ubrany w koszulkę Legia Deu na kręceniu tego klipu. To powiedział, że białe będzie źle wyglądać, żeby założyć szarą bluzę. Więc on z założenia już wiedział, że wali za przeproszeniem w chuja i robi to perfidnie i specjalnie. No ale wiadomo, że nie mieliśmy jak tego przekazać. No i to poszło jak poszło. Na tą chwilę no, dla mnie jest paskudny i obłudny człowiek i chyba już tak zostanie. No, później robił następne rzeczy w ten sam sposób, oszukując innych.
Chciałem jeszcze się cofnąć do tego rugby, co powiedziałeś, że ta trzecia połowa i w ogóle, bo tam ważną personą, też w tym filmie, ale w ogóle w hip-hopie trójmiejskim był świętej pamięci, spoczywaj w pokoju Zbyszek Rybak,
tak jest,
który odszedł w zeszłym roku. I on kochał cały hip-hop, w sensie, wiesz, ja pamiętam, jak kiedyś odbierał mnie i wujka, już zresztą o tym mówiłem, samochodem przyjechał, jak przyjechaliśmy grać i wiesz, miał tam kasetę Molesty Skandal na przykład, a tam, gdzie były zwrotki Kaczy czy coś, Chuligani Legii, miał podkasowane, nie? A czemu? Żeby mnie nie wkurwiało, nie? Rozumiesz, na tej zasadzie. Natomiast na pewno pamiętacie, on robił turnieje rugby nawet na plaży, gdzie przyjeżdżał Dex, no wiadomo, że Poznań był bliżej, ale zapraszał różnych raperów i jakby, wiesz, żył tą subkulturą rapową, przychodził na koncerty i tak jak mówisz, to było jakby trochę odcięte, bo szanował raperów niezależnie, wydaje mi się, też od tego, z jakiego miasta są, czy jakiemu klubowi
ja
kibicują.
Ja pamiętam też, że na tym filmie to my rugbyści też były w któryś tam kadrach, jak jechali, już nie pamiętam kto dokładnie jechał autem, to tam jakby w samochodzie Molesta właśnie było.
Tak, natomiast Stąd. Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że później pan Latkowski się również zachowywał, tak jak w tej sytuacji, co mówisz, że było cięcie, że na przykład materiały, które Zbyszek Rybak go wpuścił do swojego domu i go jakby legitymował w towarzystwie, że tutaj powstaje film właśnie o rugbystach, tam rugbyści o Arce i pokazywał mu różne rzeczy od kuchni, to później Latkowski te rzeczy bez uzgodnienia z nim wykorzystał też tam w następnym filmie Klatka o walkach, nie? Jakby o początkach tego, co się teraz jest takie popularne, czyli Fejmu, Oktagon i tak dalej, więc jakby...
No u niego moim zdaniem muszą być prowokacje, żeby to miało jakiś wydźwięk dalszy niż on zakłada i docelowo ma jakąś grupę, a dzięki tym zgrzytom i tym oszustwom on sięga jeszcze dalej, bo coraz więcej o tym mówi ludzi, bo się nie podoba i nie zgadza z tą treścią.
Dobra, Żółw, no, ale tak, czy wy musieliście na przykład przez to się tłumaczyć, jakby wiesz, tu chłopakom jakby no, musieliście wiesz, wyjaśniać, no, jak to tak naprawdę było, czy...
Były no, rozmowy.
Mówię, pamiętam, jak był koncert na Gocławiu i tam chłopaki wpadli na koncert Gramatika, jakby nie znając sytuacji. To albo jak miał być rewanż, poczekaj, rewanż za Płot naszej bitwy w Harendzie, to też był taki komunikat, że ktoś tam, wiesz, nie chciał z nich przyjść, bo to też było towarzystwo związane z T1, nie wiem, czy nie PZ, czy coś, bo wtedy boi się powiedzieli, że tam przyjdą. Były takie sytuacje.
Znaczy, więc... słuchaj, no sytuacje jak najbardziej jakieś tam były, tylko ja się stawiam też z drugiej strony, no. Jak ja bym nie był tym zespołem, chodząc na Legię, widząc coś takiego, ja na 99% podszedłbym tak samo, bo po prostu ja zobaczyłeś obraz, pewien obraz. Dokładnie. Jeżeli ty widzisz pewien obraz, gdzie Latkowski mi mówi, ja się nie zgadzam z mojej strony na to, żeby to było w klipie, a on mi mówi, stary, ty jesteś nikim, nikt cię nie zna, nie będziesz mi mówił, co ja mam z tym zrobić. I jest do widzenia. To nie były czasy, że ty podpisywałeś umowę, tak, miałeś na papierze, mogłeś mieć wymagania.
Menadżera, tylko, prawnika, nawet, tak, wiesz, znajomego,
tylko to było powiedziane, ty, stary, ty jesteś nikim, także no wiesz, ja to puszczę i tak,
wiesz,
i tak.
Też było,
więc jak ja bym był z drugiej strony, ja myślę, że bym zareagował tak samo, będąc kibicem od urodzenia Legii Warszawa, zareagowałbym identycznie i trochę się nie dziwię, no. Bo po prostu w pewnych kręgach się nie rozmawia, tylko się działa. No, to też jest jakby na plus, no, bo nie po to takie opcje są, no, żeby gadać. No, nie wszędzie się gada.
Kończąc już temat pana Sylwestra, zresztą jest, przypomniało mi się, dobry kawałek chyba na pierwszym buchu mixtape'ie tego właśnie kawałek o Sylwestrze.
I prawda o tym, czasu ekranu, prawda?
Prawda, panie Sylwestrze, zaproś mnie.
Wiesz, jaka to Jazda, prawda czasu, prawda.
Tak, ale tam jest też o... Ja będę twoim gwiazdorem, nie zafarbuję włosów na czerwono, bo on wtedy jeszcze robił film o Wiśniewskim.
Wiśniewski.
Nieważne, chciałem dążę do tego, że wszyscy też wiemy... no bo też dużo manipulacji było w Blockersach, nie? A to jakby był film, który najbardziej dotyczył naszego środowiska. I też powstała tam przecież, wiesz, powstał bohater i antybohater. Trochę za sprawą pana reżysera, bo i Eldo miał potem przechlapane trochę przez ten film. I sceny, że tam ganiali sokiści i tak dalej. A Peja z kolei był takim gloryfikowanym chłopakiem z... No sami wiecie, oczywiście
to
jest to trochę prawda.
To pokazuje, jak może zmanipulować człowieka.
Tak,
przed
ekranem. I tyle, ile materiałów on miał jeszcze różnych innych ciekawych, wiesz, ja wiem, Zopola ile miał, a też wyszła
zobaczymy,
jakaś...
co on jeszcze wystrzeli, no.
Bo ma te materiały, nie?
No właśnie.
Dobra, zostawmy to. Chciałem jakby tylko to wyjaśnić i oczyścić i przypomnieć tamten czas, ale też się chciałem zapytać, czy właśnie dzięki temu jakby zrezygnowaliście, czy jak to było ze współpracy z T1, bo jednak płyta wyszła, płyta Efekt, pierwsza wasza totalna petarda, wyszła w Blendzie, nie? We wrocławskim labelu. Dlaczego tak?
Taki kawałek był, no. ale nie, my nie mieliśmy z T1 tak naprawdę nic wspólnego, oprócz tej ścieżki dźwiękowej.
No więc pytam, ale wiesz, bo to wtedy było tak, że ciężko było też złapać fajny kontrakt, wiesz, więc tak, nogu było, że ktoś gdzieś się zahaczył, no to wydawał tam płytę, nie?
Tylko,
więc
że my nigdy nie mieliśmy ciśnienia na to, żeby gdzieś być.
Gdzieś tam te kawałki, które mieliśmy ponagrywane, one gdzieś po prostu poleciały w Polskę, na początku gdzieś tam pewnie po osiedlach, w Warszawie, tak? Ale jakby gdzieś tam ten zasięg był dalszy.
Jasne.
I sami się zwrócili do nas, jakby, czy nie chcielibyśmy...
Marek z Blendów, w sensie.
Tak. No i doszliśmy do porozumienia, że dostaliśmy jakąś zaliczkę z tej zaliczki, zakupiliśmy sprzęt niezbędny do nagrania, bo takie to były z naszej strony warunki, jeżeli mamy to zrobić i wydać tam, to potrzebujemy po prostu to, by to zrobić. I zrobiliśmy sobie po prostu takie studio Efekt. No i super, no i tak to się potoczyło i potem spędzaliśmy tam mnóstwo czasu. I
pamiętam,
tam,
że w T1 też wydawał Gramatik, a wy w sumie też jakby trochę ta rodzina, powiedzmy, Bemowsko-Jalankowska, Endefisy później i tak dalej, nie? Może to jakby też tym tropem Marek was wyhaczył, w sensie możliwe. Zobaczył, zwrócił uwagę, trochę wiesz.
Bo nie wiem, w którym roku Światła Miasta wyszły, bo tam był kawałek na wspólny i też z Gramatikiem.
Znaczy, mi się wydaje, że wiesz na jakiej zasadzie blisko. To poszło na takiej zasadzie, żeby tą szansę, jak szli do Drucha Sławka, do audycji. Padł nam dysk twardy, zamarzł nam na dworze i po prostu...
Czasy
no, dokładnie, nie? I po prostu podbiliśmy do Nuna i Nun mówi, dobra, mam beat, weź zrobię to i zrobił nam po prostu szansę, że pod swój beat. I myślę, że przez to T1 i te powiązanie z Gramatikiem, no bo to w ten sposób moim zdaniem poszło. No i to usłyszeli tą szansę i poszło. Także to chyba w ten sposób, że przez Nuna, no. Znaczy, dzięki dyskowi twardemu.
Leszek ma do dzisiaj jakby o ten beat, że...
Tak, no, strasznie go żałuję. O tak.
O rany. No by były różne wojny obity, no. Myśmy też mieli, no. Pamiętam na przykład beat Matea, który myśmy wykorzystali z Wujkiem, to też było tak, że on sobie wziął prewkę, nagrał numer raz, my, taki kawałek z koszykówką jeszcze raz, ktoś tam, i jakby Mateo powiedział, wy najfajniej siedliście na tym bicie, wy go macie, wiesz, no.
Fajne podejście.
Ale też tak jest, że jakiś bit, co poszedł do kogoś na przykład.
U nas też tak było, u nas też tak było z Voltem, no.
No tak.
Nie pamiętam, jak oni się tam nazywali, ale z Grochowa chłopaki nagrali.
Armia Dendrobena, później THS Klika?
Nie.
Radio G?
Nie. Ale to
nieważne, no.
No i oni weszli na składankę do Volta, my nie weszliśmy, no byliśmy zawiedzeni.
Na tym samym bicie.
Mhm.
Ale z drugiej strony uczciwie trzeba przyznać, że ten kawałek nie nagraliśmy go jakoś spektakularnie.
Słuchaj, ja zawsze już podchodzę do tego, co było, że tak miało być.
Bo widziałem na waszej stronie, która żyje ostatnio, że właśnie wsadziliście jakiś kawałek, który był odrzutem 600 kV, prawda? To jest to?
To jest to. To ja tego nie widziałem.
Śledź, mówię ci, śledź fanpage fenomenu, warto.
Naprawdę? No to spojrzę.
Bardzo się nie ruszę. Dobra, słuchajcie, pogrzebmy trochę w tej płycie, no bo ta płyta, po pierwsze wspomniana już szansa. Chłopak, nie łam się, fajny był taki motywacyjny kawałek. No ale jednak bezsprzecznie, chyba hymnem, i to wiesz, ja pamiętam nasze czasy w Vivie, więc siedziałem tam po kilka godzin i słyszałem, co leci na playliście, no to sensacja zrobiła sensację, nie? Jakby, czy od tego się zaczął taki boom, że zaczęliście, wiesz, te mega koncerty i w ogóle, czy...
Myślę, że tak.
Tak, tak.
Myślę, że tak, bo to jakoś, to nie było chyba daleko od tego, jak płyta wyszła. I ja pamiętam, że jak graliśmy swój pierwszy koncert, to my byliśmy w szoku. Gdzie to było? W Ełku bodajże?
W Ełku. O Jezus,
i to był taki kameralny, mniejszy klub, ale w sumie nie aż taki mały, ale było po prostu atmosfera niesamowita, pot się skraplał, było gorąco i wtedy jeszcze nie było YouTube'a i nie było internetu, to jest jakby ważna informacja. Ludzie znali całą płytę na pamięć, śpiewali z nami, a to było tuż po wydaniu płyty praktycznie i to było niesamowite. Ja ten koncert wspominam, ten pierwszy koncert.
Tak, na maksa, na maksa.
Jaki byście sprzedali nakład, gdyby wtedy nie było stadionu dziesięciolecia, gdyby gdyby były streamingi i się liczyły tak jak teraz.
Prawda.
Wiesz, no bo...
I jakby Viva płaciła...
Na pewno o kilka więcej, no na pewno o kilka więcej.
To jest w ogóle temat, nie? I MTV, no.
Tak, to już kilka osób tutaj poruszało, że wiesz, no. I myśmy naprawdę wewnętrznie ja i wujek próbowaliśmy jakby rozgryźć ten temat i walczyć.
Nie, żeby to personalnie
nie, bo
było,
pieniądze były odprowadzane, no tak, wiesz, no. Albo do Londynu, albo do Niemiec Gemy, takiego no, za X-u,
dokładnie.
Która cały czas mówiła, że oni muszą nawiązać i tam no sporządzić umowę z polskim za X-em, a wiemy jakiś też za X.
To sprawa trwała lata, nie?
Trwała lata i ja nie wiem, jak to się skończyło, bo już później przestaliśmy pracować,
no,
ale wiem,
tak
że...
Tak się skończyło, że nie ma pieniędzy, no.
Tak, dlatego na przykład Robert M., który miał masę hitów klubowych i tak dalej, bo możesz wybrać instytucję zarządzającą twoimi prywami, zapisał się wtedy, pamiętam, do Gemy, do niemieckiej.
Mm-hmm.
Rozumiesz? I jakby wszystko, a oni chyba byli na tyle skuteczni, że nawet byli w stanie ściągać z Polski nie tylko to, co Viva grała, czy coś, okay. Tylko po prostu, wiesz, za odtworzenia, a do tego mogli mu wypłacać jakby, bo Viva w ogóle była niemiecka, zanim ją wykupił Viacom, wiesz, jakby te niemieckie tantiemy. No, ale to faktycznie zaszłości.
Ciekawe. To nie wiedziałem.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że jakby te nakłady teraz... Wiesz, aż tam w Spawie się martwili, że sami raperzy zdobywają diamenty i wiesz, i tak dalej, i tak dalej, że to trzeba ukrócić, słyszałem swego momentu, bo, no bo nagle jakby pop zaczął blado przy tym wyglądać.
Tak.
Wszystko, wiesz, jakby patrzysz na notowania na Ulisy i wszystko i cały czas, wiesz, ten rap.
Ile można.
No ale wiesz, ja sobie myślę, że wiesz, jakby w tamtych czasach pewnie sprzedawaliśmy takie nakłady, albo i nawet wiesz, może ciężko to zbadać, ale skoro wiesz, w latach 90. Leroy czy Wzgórze sprzedawali po kilkaset tysięcy też, nie?
No tak, to jest
no
chyba...
tylko właśnie wiesz, niestety troszeczkę wszyscy wypadliście i to środowisko padło ofiarą piractwa, torrentów chyba i no, Warszawa na pewno stadiony dziesięciolecia. Gdzie...
Teraz chyba pada ofiarą streamu też, który też trochę jest tak, no nie eleganckich uważam.
Bo jest ryczałt, nie? Też jest walka o to, że to wiesz, no. Powinno być jakoś tam inaczej. No ale to wiesz, myślę, że lata przed nami.
Jakieś rozwiązanie nadejdzie, mam nadzieję, jakiś dobry.
A wy myślicie, nie wiem, o jakichś reedycjach płyt? Czy robiliście, robicie?
Była.
To też jest, była.
A była i właśnie wydanie na winylu też właśnie, tak. Bardzo polecamy. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Mhm. I w końcu wyszło, to jest też super, bo zawsze chcieliśmy, tak. Do tej pory mieliśmy chyba tylko singiel był na winylu i bity, czyli bardziej taka DJ-ska wersja, tak, ale też było super. Tak,
bo dla młodszych widzów musimy powiedzieć, wtedy koncerty jakby można było grać, CD mieć podkłady czy coś, ale jakby fajną wersją taką hip-hopową, można powiedzieć ekskluzywną. No jak DJ miał te podkłady na winylu, pamiętam, no że czasami się nawet minutkę dawało i on to zapętlał na koncercie, żeby zmieścić te 9 podkładów na płycie, żeby można było cały koncert
tak
zagrać z winyli. Bo też nie było wtedy Serato ani programów, które ci przerzucały bity z komputera na
albo można było podbić, tak. Nie wiem, do sensacji, dać czyjś wokal, tak.
Dokładnie.
I gdzieś tam sobie no, eksperymentować, fajnie się bawić muzyką po prostu.
Tak, ale to byłby szczyt marzeń, żeby mieć swoje bity instrumentale na płytach też, nie?
A przy potem jeszcze Final Scratch wyszedł, pamiętam.
Tak.
To była taka nowość, że można było wszystko po prostu, jakikolwiek dźwięk, czy nagrasz, czy nawet mieć jakieś MP3 i to wszystko pod tym
stale. No to właśnie Final Scratch, Serato, to już to właśnie te programy, gdzie tak naprawdę wiesz, tak jak David Guetta jeździ po całym świecie i gra koncerty z pendrive'em w kieszeni, nie? Już nawet nie wozi, wiesz, jakby...
Można?
Wiesz, kontrolery mają być, wszystko ma być, ty masz tutaj, cyk i już, nie?
Fajnie.
Dobra, panowie, załatwmy od razu sprawę, dlaczego nie ma z nami Wojtka i czy Wojtek jakby jest w składzie dalej, jak wyglądają teraz wasze koncerty, bo zaczęliście znowu koncertować.
Tak, no Wojtek w składzie jest oczywiście jak najbardziej, tylko że po prostu ma inne rzeczy na głowie, co innego teraz zajmuje mu czas i daje przyjemność, więc jakby zamknął klamrą chyba na Bemowie, tak, tym koncertem z Jimkiem. Tak jest i...
To było 2021, o ile pamiętam, tak, nie? To nie było w zeszłym roku. Piękny koncert, ale, czy, ale cytując Molestę, nigdy nie mów nigdy. Pewnie,
oczywiście,
nie?
No jakby drzwi są otwarte, jak tylko wpadnie przez nie, to mikrofon leży. Nie?
Czyli koncertowo w tej chwili jest Żółw, Ziaja,
Masa. Jako,
na Mastę, jako ale to wrócimy do tego, wrócimy, jeszcze tak. Wrócimy do tego, bo dobrze. To już jeszcze sprawy. I Masa, czyli jakby producent, ale też was tam wspiera, wspiera koncertowo.
Tak, jest. Tak.
Super.
No i DJ HWR.
Dokładnie. DJ HWR.
Gra, aktualnie.
Aha, dokładnie. Okej. Okay. Bo pamiętam, że w przeszłości to i kiedyś Kostek wam robił bity, tak. Znaczy
Kostek
pół
z nami
bity
w skracze. Zrobił całą drugą płytę DJ-sko i grał, grał z nami praktycznie wszystkie koncerty, jakie tylko mógł. Mhm. Więc tak, tak jak, no, jak najbardziej też jest w składzie. No, nawet nie mam pojęcia, co się na tą chwilę dzieje.
Jakiś czas temu go spotkałem, on mieszkał nad morzem i wiem, że tam bliźniaki mu się przytrafiły.
No to ma co robić.
To jest to robić, nie? No, ale widzę, że on jeszcze z góralem cały czas, wiesz, no jest aktywny, ale jak każdy z nas ma teraz więcej pewnie normalnych zajętości.
Tak jest, nie, codziennie.
Jednak byliśmy młodsi, to na przykład w roku 2003 przyszedł czas na drugą płytę, Sam na Sam, waszą. Mm. No tam też, stamtąd to pamiętam najbardziej Ludzie przeciwko ludziom. Sami
to jak ja.
Ten los, nie? Jakby, no ale to też jakby był kolejny hicior, bo na ogół się oczekuje, nie, po wychodzi płyta, tak, jakiś jest. Taki jeden sztandarowy, to chyba ten, nie?
No jak to latało, tak.
Tak mi się wydaje.
To tak, pamiętam jeszcze jak miałem taki epizod, że chodziliśmy z Mesem do tej samej szkoły.
O proszę.
No proszę właśnie, tak, na politologii. Mhm. Chyba wspólnie ją zakończyliśmy szybciej, ja chyba pierwszy. On chyba ten.
Ale zakończyliśmy.
Znaczy przedwcześnie.
No wiadomo.
W każdym bądź razie, jak poszliśmy gdzieś tam do sklepu i weszliśmy, to leciało to w radiu. Mówi, kurde, znowu, wiesz, czy coś takiego, nie? Także gdzieś tam, czy w radiach, czy właśnie w telewizjach, to na rotacji takiej porządnej latało. Bardzo fajnie. Bardzo to miło wspominam też.
Dobra, chłopak, ja mam też takie wspomnienie, zresztą sobie tutaj już wcześniej troszeczkę żeśmy grzebali w pamięci, że był taki czas, że tak naprawdę wszystkie festiwale, koncerty czy coś, no to byliście. Było takie typowe życie w trasie trochę, nie? I takie pytanie, czy wiesz, po tym jak się to kończy, czy wam tego brakowało? Jakby, czy ciężko było się odnaleźć, wiesz, w trochę normalniejszym życiu, normalniejszej pracy niż, wiesz, co tydzień, co weekend w bus, melanż, hotel.
No to było tak, że to
właśnie łatwiejsze pieniądze, szybkie życie, wiecie, no jakby odnalezienie się takie, nie?
No te koncerty to też to chyba większość, mi się wydaje, osób, które tak dużo koncertują, to raczej jest hotel, jakiś przejazd autem albo jeszcze pociągiem, pamiętam, przecież jeździliśmy sporo.
Też
to jest o historii podróży. To też logistyka tych koncertów to czasami była taka, że po prostu skakaliśmy po tej mapie, wiesz, na
z
bardzo...
południa na południe,
tak jest,
północ i tak dalej.
Po trzy przesiadki i tak dalej, bez miejsc siedzących, więc ale wszystko jest uśmiechem na ustach.
To był hip-hopowy, no, rock'n'roll, można powiedzieć. No i
dokładnie.
Czy ciężko było się odnaleźć? No na pewno, jak masz 20 lat i jeździsz po Polsce, grasz koncerty, zarabiasz tam jakieś pieniądze, co na tą chwilę zarabiają nieporównywalnie większe pieniądze.
Tak.
No ale dla nas wtedy to było coś, no bo żeby takie pieniądze zarobić w tym wieku, to było naprawdę ciężko, ile w ogóle możliwe. No, no i spędzanie czasu na tym, że w tygodniu możesz wbić do studia, spotkać się z ziomkami, napić się piwka, zapalić, zrobić jakiś numer, a później czekasz tylko na piątek i dobra, lecimy, jedziesz, mamy trzy koncerty i się bawisz. No to później się przestaw na to, że wstajesz o godzinie 6, bo trzeba na 8 do arbajtu. No to raczej się nie uśmiecha. Dokładnie. Zanim się przekonałem do tego, żeby do tej roboty pochodzić, to trochę minęło. No.
Każdy miał tam jakieś zakręty życiowe, tak bo jest. To też nas prowadziło, ale też chciałem jakby przypomnieć, że wiesz, to były dużo bardziej, kurczę, pionierskie czasy, nie? Bo jak sobie myślę, wiesz, patrz, teraz na te festiwale, wiesz, jakieś backstage'e, przede wszystkim menadżerowie,
no, organizacyjni,
kierowca, wszystko, tak naprawdę, wiesz, ci raperzy teraz, nawet nie mówię o tych młodych, ale tacy, którzy są, wiesz, wzięci, no to mają naprawdę jakieś tam sztaby, no, czy sztabiki ludzi, ale dużo bardziej mają takie życie, jak myśmy wtedy widzieli, że ma, nie wiem, Edyta Górniak, czy wiesz, czy ktoś,
dokładnie.
Wiesz, z takiego popowego świadka. No bo co, kto wam załatwiał koncerty? To raczej samemu się dzwoniło.
No,
najbardziej obrotny
menadżer.
Zespołu, tak. To jego numer się dawało, tak. Albo miał dodatkowy telefon, infolinia, którą się podawało w doznę do ślizgu czy gdzieś.
Ten sam telefon.
On ogarniał, on negocjował, on potem, tak. No, pamiętam, że zawsze było też tak, że jeden, zresztą przypomnijcie, czy mieliście takie historie, bo też trochę od was wyciągnąć, że dopóki taki Masa, czy ktoś, nie wiem, od nas nie poszedł, nie dostał hajsów łapajdy w rękę.
To się nie wychodziło.
Nie wychodziło. Nie, no, ile razy takie przygody?
Ile razy się sparzyliśmy?
Ale to najpierw się sparzyliśmy i później było tak, jak mówisz.
Oczywiście, tak.
Ale to przecież ja pamiętam dobry koncert, jak dojechaliśmy na drugi koniec Polski w ogóle w całą podróż w toalecie, w pociągu. Wszystko pozamarzane, że wszędzie lód, bo nie było miejsca. Dojeżdżamy, i nie wysiadamy na stanie. Dojechaliśmy na stację, wysiadamy, dzwonimy do Łebka i mówimy, słuchaj, jesteśmy. No. On, ale ja nie mam po was jak przyjechać, że to jest trzy dychy stąd. Ale, no jak nie masz, było... ale jak nie masz po nas jak przyjechać? No nie mam jak przyjechać, bo ojciec powiedział, że mnie nie zawiezie, kurwa. I my stoimy w ogóle tak. Po, taksówkę? Nie ma taksówek.
No nie ma,
autobusy? Nie ma. Taksówek, no. To jakiś nocleg? Nie ma. Pociąg? Piąta rano.
Nie, bo nas wprowadzili wtedy w błąd, bo dojechaliśmy o jedną stację po prostu wcześniej. Musieliśmy wysiąść, bo nam źle ktoś tam z tymi biletami powiedział. I on po prostu musiał organizować jakiś transport. Okazało się, że nieletni organizator statu.
O Jezu, cyrki.
I w ogóle masakra.
No, dojechaliśmy,
zagraliśmy. Zagraliśmy, jak najbardziej.
No ale, ale sam pomysł podróży taki trochę w ciemno, nie? No bo też nie masz tej umowy. Też później już z biegiem czasu, później to były zaliczki na konto, coś tam dopiero ruszamy. No. A tu ty jechałeś i tak naprawdę by ci powiedział sorry, nie? I co zrobić?
No i parę razy było tak, słuchajcie, musieliśmy ochronie zapłacić, nie? Aha, patrzymy na ochronę, no tak.
Jako, że to jest podcast, w którym ja się też dzielę swoimi historiami, bo czasami mi zarzucają, że ja za dużo mówię, nie słucham gości, ale wiesz, to mi się przypomina, bo to są nasze wspólne historie. Mniej więcej w tym samym czasie, pamiętam, pojechaliśmy kiedyś z Kalibrem jako Baku skład też do jakiegoś małego miasteczka, taki był klub i się okazało, że oni coś w ogóle robili daty, nie? Że on był ogłoszony w inny dzień niż myśmy przyjechali, a już tam byliśmy, więc co robić, więc w ogóle jeździliśmy po mieście z megafonem i krzyczyliśmy, że ten koncert jest dzisiaj, ulotki, wiesz, na szybko, bo się dogadaliśmy, że to, co będzie z tych biletów, to się podzielimy. Im coś odpalimy, weźmiemy, nie? No tam z tych biletów nie było za dużo. Oni oczywiście nas tam dobrze podlali tego wieczoru, więc następnego dnia budzimy się w hotelu. Już nas nie chcą wypuścić z hotelu, a mówimy, nie, nie, my tylko jedziemy się rozliczyć, zaraz wrócimy, oni się też na pewno rozliczą. Jedziemy tam do tego klubu. Z niedziela, tam już rozłożone obrusy na stołach, jest komunia, wszyscy już cyk, nie? No i ten jeden koleś do nas wychodzi. Ja chyba nawet nie pojechałem, chyba pojechał tam wujek z Joką, z kimś, wiesz. On wychodzi, zabrał ich za klub i wyciąga klamkę. I spierdala. Ja nie mówię, wiesz. I w ogóle, i oni wrócili do hotelu i musieliśmy się bokiem jeszcze zrywać z hotelu, bo już zamknęli bramę, bo hotel nie zapłacony, wiesz. O, takie historie.
No to Działo się. Tak jak mówię, hip-hopowy rock'n'roll.
Ale czekajcie, bo już byliśmy, jesteśmy przy drugiej płycie, a jeszcze przy pierwszej przypomniał mi się też, no można powiedzieć, że hymn dzielnicy. I to zresztą wspominałem ostatnio z panem burmistrzem, który chodził, bo byłem na
pozdrawiamy,
koncercie.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy pana Jakuba i no Jelonki, nie? To też był taki sztandarowy wasz numer. Patriotyzm lokalny, bardzo ważny w hip-hopie, prawda?
Jak najbardziej. No przede wszystkim fajnie to hulało na koncertach i ludzie sobie podkładali zamiast Jelonek swoje osiedla. I wkręcali się po prostu na takie obroty, że aż byliśmy w szoku. Że my Jelonki, oni oczywiście też Jelonki, ale każdy w głowie, jak później rozmawialiśmy, miał swoje osiedle sobie, zamiast Jelonki stawiał swoje, więc taki uniwersalny powstał, można powiedzieć, że każdy mógł sobie to postawić.
Ale wiesz, też fajnie, bo jakby wsadziliście szpilkę w taką hip-hopową mapę, wiesz, wiadomo, zawsze Ursynów i to tam była bogata reprezentacja, no coś tam, wiesz, Bielany, NBK, coś, Emoka, nie, wiesz, tak. a tu nagle
Jelonki,
wiesz, Jendefis, ale nie mogę tutaj jakby nie wspomnieć postaci, z którą ja właściwie zaczynałem nagrywanie swoich demówek u Felixa, to był Freeze świętej pamięci. I dla mnie, wiecie, to była pierwsza szpilka wetknięta w mapę Warszawy jako Jelonki, nie?
Taka szpila.
Czy wy w ogóle mieliście kontakt? Mieliście jakoś tam, wiesz, osiedlowo się przecinaliście? Czy jeszcze wy byliście wtedy chyba... za młodzi, jak on już działał?
Ja się nie spotkałem, trochę nie ta część osiedla u mnie była.
Ja parę piątek przybiłem, jak gdzieś tam w okolicach bloku Masy byliśmy, to bo on tam był z tamtych okolic. No, natomiast na tej
gdzie to bardziej, Anieli Krzywoń, czy Lazurowa?
Wyki.
A taki obeznany był, jak był na siebie.
Nie, ale on zawsze właśnie.
Dwa lata po urodzeniu mieszkałem na Jelonkach, na Anieli Krzywoń.
Proszę bardzo.
No dawaj, dawaj. No,
no to on zawsze był taki właśnie styl, wiesz, taki właśnie rapersko się ubierał i tak dalej. My to bardziej jeszcze deskorolkowi, tak? A on już miał taki sznyt właśnie, wiesz.
Tak, i w ogóle wiecie, moim zdaniem on jakby stworzył ten taki bardzo fajny styl, pełen metafor i porównań. Jestem bombastik jak Shaggy, moje spodnie są bagi, wiesz. I to było coś, co później, wiesz, jakby bardzo PZ pociągnął, słuchając tam Seniority czy coś, wiesz. Ale że Freeze był taki pierwszy, że był taki bardzo efektowny, używając name dropping, czyli wielu, nie wiem, zagranicznych nazw, jakichś tego typu słów. I z Voltem pamiętam, że to był taki podwał.
Na efekcie w pierwszym numerze płyta jest jego beatbox, nie? Tam come on,
scratch.
Tak,
właśnie, bo on jeszcze beatboxował, on no był właśnie jak Doggy Fresh, był zafascynowany.
I teraz wpadł tam do masy i sieknął, nie? No i wskoczyło na album.
Ale wiesz, ja pamiętam, jak się spotkaliśmy u Felixa, on też przywoził, miał dużo, no też on się bujał z Woltem, ale nagrań amerykańskich, jakichś takich rzeczy, perełek, które wiesz, puszczał dalej i dzięki niemu też, wiesz, ty ludzie jak ja, czy w ogóle się edukowaliśmy, nie, amerykańskim rapem. No ale niestety tam historia była, wiecie, no jak to, jak się zafascynuje po warszawsku. Jakieś gangsterskie historie, to tak bywa, ale bardzo dobry raper. Już wspominaliśmy dzisiaj...
Duży chłop, pamiętam, był.
Duży chłop. No i naprawdę dobre rapsy. Ale on też się tak wstydził, pamiętam, że był koncert w Stodole, kiedyś nie było wiadomo, czy dojedzie, jakiś tam Volta coś, w końcu dojechał, ale jakby... No to też mogło być związane z, że tak powiem, osiedlowo ulicznymi akcjami, nie? Że nie wszyscy się chcą pokazywać, wiadomo, jak jest. Dobra, ale do tych Jelonek jeszcze wracając, powiedzcie, bo tam jest śpiewany refren i to nie jest nikt z was. To jest Sztyku, o ile pamiętam, nie? To też jest persona z Jelonek.
Oczywiście.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej. No musiało tak być.
Któż to jest?
Sztyku, no to jest nasz ziom z Jelonek.
Ale macie cały czas kontakt? Bo wiem, że on czasami z wami jeździł później na koncerty, właśnie na festiwalach się nawet przecinaliśmy. Jak ten kawałek był na topie, to...
Chyba zagraliśmy parę razy jakby też z nim. Sztyku też w ogóle swoją płytę wydał i też jakby swoje rzeczy takie robił. Ja z nim ostatnio pisałem, więc gdzieś tam też odnośnie tego, co ja teraz zacząłem robić, też powiedziałbyś, mocnego męskiego głosu potrzebował, no to jestem. Pamiętam przez cały czas. No więc w tej chwili chyba nie robi nic muzycznie, a w sumie nawet nie wiem do końca, czy robi.
Ale czy ja dobrze pamiętam, że on śpiewał też taki bardzo popularny, w popularnym kawałku, że tak powiem, tak, dyskotekowym?
Dobrze kojarzysz.
Bania u Cygana? To było, czy nie?
Tylko to chyba to nie było tak, że to on śpiewał, tylko potem...
Refren, czy coś tam, coś było?
No, jakby działał z nimi, no tak krótko ujmując.
Mówię o tym dlatego, bo pamiętam, że jak z nim wtedy gadałem, czy coś, on jakby nie miał z tym problemu. I wiesz, to jest ten... Ale wiesz, wiele ludzi w tamtych czasach...
Ja też miałem z tym problemu, żeby z nimi latać na ich koncerty.
Ale rozumiesz, ale wiesz, to nasze środowisko wtedy było tak hermetyczne, tak, że wiesz, że wiele to wiocha, osób, że to wiocha, wiesz, że nie wszędzie... A teraz, wiesz, Tede nagrywa z Marcinem Millerem, tak. Sobota nagrywa z pięknym i młodym, jakby wszystko się tak miksuje. I w ogóle właśnie też chciałbym zapytać o wasze zdanie, bo gdzieś czytałem ostatnio kawałek wywiadu z Mezo i z Liberem i tak dalej, który mówią, jak mieli ciężko, bo zostali zawsze szufladkowani i że Liber mówi, że w ogóle odszedł, zaczął mówić o sobie pop i tak dalej, bo tak byli szczuci przez hip-hopolo, że wiesz. I że teraz mają takie przesłanki, że wiele na przykład młodych artystów czy coś twierdzi, że takie zespoły jak oni czy 1-8-L powinno się przeprosić, bo jeżeli dzisiaj się toleruje i nazywa się hip-hopem i rapem, to co słyszymy w radiach i tak dalej, i jakby popowość tego i stopień
Spopowienia,
no to tak powiedzieć, no. Wiesz, no to tak jak niektórzy moi goście, czy wiesz, czy Włody, czy Bilon mówią, że dla nich to nie jest rap, no ale gdzieś to jednak w kategoriach i pasmach i tak dalej jest tak postrzegane, nie? No bo myślę o artystach pewnie typu Smolasty, Sobel, czy coś, wiesz, to jednak wydaje Def Jam, no, i gdzieś jest tak kwalifikowane. I widzisz, jakby publiczność to przyjmuje. No, ale słucha, wiesz, nie przeszkadza im słuchać, nie wiem, KB, który jest...
Chyba się zmieniła publika też trochę, jakby, tak mi się wydaje, że mają jakieś takie spektrum doznań muzyczne inne po prostu gdzieś tam, czy jakąś taką łatwość.
Ale moje pytanie, czy uważacie, że rzeczywiście należy im się, nie wiem, jakieś tam przeprosiny i szapoba, że rzeczywiście oni robili, że to było zaszczute, w sensie, czy...
To miałby przepraszać, w sensie, jak ktoś może obraził, to niech przeprosi, no, tak, w sensie gdzieś tam...
To jest kwestia gustu, uważam, że to jest ciężko jakby to wyprowadzić, tak jeden do jednego powiedzieć, no bo jest mnóstwo, czy było, nie, teraz nie ma, ale było przecież mnóstwo zespołów, które tworzyły muzykę uliczną mocno i tego się nie dało słuchać. No. Nadal zostawało to postrzegane jako muzyka uliczna, po prostu się tego nie słuchało. Oni byli, że tak powiem, na świeczniku, byli słuchani przez całą Polskę, latali w Vivach, MTV, latało, i tak dalej. Więc się to na nich po prostu odbiło. No, a czy jest za co przepraszać? Nie wydaje mi się. No, zrobili, my też za mało.
Przekaz, wiesz, a nie tak wiele to było, wiesz, dla uliczników to to było, wiesz, dla, no, to, że niby to było takie, rozmyte.
No to było takie nijakie, no takie mydełko fa, no i co, przecież mydełko fa teraz wpadnie ci w ucho i sobie pośpiewasz.
Dobra, no. Wiesz, jak zobaczysz ten rap teraz, wiesz, to jest ósemka na przykład napisana przez ten utwór, powtarzana i to, też to jest często.
Nie, właśnie, że, ja nie wypowiem się, bo nie słucham, ciężko nie słucham, się powiedzieć.
Następne moje pytanie będzie, czy słuchacie czegoś nowego i czego, ale to poczekaj.
Ja po prostu mam podejście takie, że każdy powinien słuchać tego, co mu się podoba. Jak mu się coś nie podoba, to można to po prostu zostawić w spokoju i gdzieś tam nie wieszać psów, nie krytykować, nie odbijać od tego, wiesz, różnych tam sformułowań, tylko słuchać sobie tego, co ci się podoba i tyle. No.
W idealnym świecie tak jest, ale wiesz, że jednak w hip-hopie od zawsze były te disy, ocenianie się nawzajem, jakaś tam rywalizacja i tak dalej i tam, no wiesz, wiele osób się w język nie gryzło. Myślę, że teraz dużo bardziej się, wiesz, dużo osób gryzie w język, teraz jest dużo większa dyplomacja, bo stoją za tym kalkulacja, stoją za tym duże pieniądze. Sam jestem czasem w szoku, jakie featuringi powstają, kto, no wiesz, ze starej szkoły nagrywa z kim, wiesz, i tak dalej. Podoba mi się, jak się odnalazło wielu, wiesz, ze starej szkoły, jak się odnalazło Rickson na przykład, nie? Bo się, wiesz, otoczył młodymi, ale fajnymi młodymi, wiesz, nie wiem, że Pono czy Onar nagrywają z takim KB, czy z Reto, wiesz, czy nawet, wiesz, jest taki, kurde, Janusz Szoku Walczuk.
Teraz na SB Mafia tak. Chyba też.
Albo, wiesz, Janusz Walczuk, który też jest z SBM-em właśnie i ma taki wizerunek raczej młodzieżowego, wiesz, chłopaka, chociaż ostatnio mu zakazali na jakichś dniach gminy koncertu, bo się dosłuchali jednak, bo on ma i kawałek z Kaczą i kawałek z, wiesz, z Ciemną Strefą i ten. I nagle się okazało, że...
A to zawsze się znajdzie ktoś, komu coś...
Że jakaś pani posłuchała i mówi, że jak on nawija o zaliczaniu cipek, to jak gmina może za to płacić. Wiesz, zrobiło się.
Coś tam było, pamiętam.
No to tak jak Malikowi, wiesz, zaczynają, no bo to jak miasto płaci i zaczynają ludzie jednak w tym grzebać, co to jest, to jest to zderzenie.
No warto jakby jakiś research zrobić, mi się wydaje, mimo wszystko, no ale wszystko jest dla ludzi.
Przecież mnie tak śmieszy, wiecie, jak idę na jakieś właśnie, nie wiem, zajęcia szkoły tanecznej albo coś i te, wiesz, małe dziewczynki tańczą hip-hop, a biorą kawałki Missy Real, Nicki Minaj, gdzie co drugie słowo masz bitch, fuck i tak dalej. I tam wszyscy przyklaskują i to nie przeszkadza przecież, jakby nikt nie zna języka przecież,
nagle,
nie?
Nagle,
wiecie, a jak jest po polsku, to już jest zupełnie, to jest tak, źle,
mamy
nie?
Kwiecisty język może dlatego.
No dobra, tak zahaczyliśmy trochę właśnie o ten nowe klimaty rapowe, bym powiedział, bo z hip-hopem właśnie, wiecie, no dla mnie hip-hop i dla was pewnie to dużo graffiti było na jelonkach, zresztą tak, tam też tak. Biegali moi koledzy z farbami i tak dalej. No gdzieś tam gadaliśmy o DJ-ach, to wszystko się dla nas wiązało. Teraz jednak to jest bardziej tylko wokół muzyki i to nawet trapowej mocniej, elektronicznie już mniej sampli, nie? Więc można powiedzieć, że to są klimaty rapowe, a nie hip-hopowe, bo z hip-hopem to ma mało wspólnego. Czy to śledzicie i nie wiem, czy wam się coś podoba, czy raczej właśnie staracie się unikać, bo to w ogóle nie jest wasz klimat, nie wiem, jak to jest?
Ja tak mogę śmiało powiedzieć, że trochę śledzę, trochę nie, czyli tak nijako, czyli coś mi wpadnie w ucho i albo mi się podoba, albo nie. Nie jestem jakoś mocno na bieżąco, aczkolwiek stylistyka utworów mi się podoba. Na przykład czy drillowe jakieś akcje, tak? Jeżeli chodzi o podziałkę, tak? I o gdzieś tam w sposób specyficzny.
To już trap jest pasę teraz nawet. Teraz już jest Rage, Cloud, wiesz, już są to nowe
jakby
rzeczy.
W nomenklaturze się nie orientuję.
Ale bardziej mi chodzi o artystów, wiesz, bo to tak nowych. No nie mówię nowych, ale no, to już nie są nowi artyści, ale na przykład Guzior, Żabson, no wiesz, to... KB, takie rzeczy. Okay, słuchasz, no to, czy nie?
Sobie totalnie nie znam nawet jednego numeru i nie to, że jakby...
Na Falę z Oskarem znasz chyba Guziora.
Jak?
No. Fala numer.
Nie to, że tam mam to gdzieś totalnie, żeby nie wyszło.
A słuchasz rapu jeszcze, czy po prostu nie masz czasu w ogóle? Wiesz, albo nie wiem, problemów
w aucie. Jak mam być szczery, to przez chwilę, jak mnie nie było w Polsce, gdzieś mi, kurczę, nie wiem, czy też, żebym tutaj głupoty nie palnął, bo to z jednej strony, nie wiem, czy to jest nowe, czy to nie jest nowe, ale wpadł mi Avilu i płyta wpadła w ucho. I dla mnie, ja bym chciał, żeby nowy rap wyglądał w ten sposób, czyli
a w jego płyta, super.
Fajny, świeży nowy rap na podwalinach starego w 100%.
Luisa też
siedzi
fajna
mi to, tak. Totalnie mi to siedzi. Właśnie to.
Ale wiesz, no bo to jest taki, kurde, dla mnie, wiesz, uliczny rap w nowym wydaniu, no.
Uliczne, ale
wiesz,
ale
tam masz dużo prawd i takiego twardego przekazu.
Dużo metafor, dużo. No nie, naprawdę ciekawie się tego słucha. No. Także to jest chyba ostatnie, że tak powiem, coś świeżego, co usłyszałem, zauważyłem.
Wy też jako fenomen mieliście taki styl, że wiesz, te teksty uliczne, no były zaangażowane, przekazywały jakieś prawdy, mówiły też młodym ludziom o pewnych rzeczach, uświadamiały, natomiast mieliście taki melodyjny styl, przez to to też hulało w telewizjach, wiesz, że to nie było twarde, surowe, no po no, prostym samplu, mob deepowo, wiesz, tylko niosło fajny przekaz, ale też padało w ucho i przez to, wiesz, no łapało się na rotację i myślę, że robiło taki sukces na koncertach, nie?
Tak. Myślę, że to było takie połączenie trochę stylu ulicznego z takim przemyśleniówką gramatykową. Mm-hmm. Takie sklejenie tych dwóch rzeczy.
No. Gramatyk
to...
był jeszcze bardziej, można powiedzieć, liryczny i
no właśnie.
Pojechany.
A to było tak po środku tego wszystkiego, nie? Tak. To, tak, ja to odbieram osobiście.
A nie jest trochę, że na waszej fali właśnie Endefisy później wypłynęły? Bo to oni trochę, wiesz, Bartosz z Mieksonem moim zdaniem... Może to jest taki jelonkowski styl, powiedzmy.
No chyba
nie?
Tak. Znaczy ja ci powiem tak, no z Mieksonem, to tam, że tak powiem, mieszkaliśmy blok obok, ja akurat z nim i tam lataliśmy razem. Przychodziłem do nich, jak robili nowe rzeczy, puszczali mi, prosili o rady, coś tam i tak dalej, jakbym nie wiadomo co ogarnął. No. ale jako starszego chyba po prostu kolegę z podwórka i no, jakby wyszli nie tyle spod naszego skrzydła, no co byliśmy na tyle blisko, jak my blisko gramatyka, że to musiało się tak potoczyć. Mm-hmm. Tak po prostu to wyszło, że byliśmy obok siebie i my mamy naleciałości, mam wrażenie, z gramatyka.
A dzieliście studio razem? Nie, bo oni później coś pamiętam też działali z Frankiem i tam Ślisko tworzył swoje studio, tak, też było tak, takiego, tak, nie? Pamiętasz?
Tak, tam było.
I tam oni wydawali płytę. Tam
też. Oni z Morwą też działali, także, no ale to wszystko wyszło jakby od nas z podwórka, no więc to musi mieć jakąś spójność, tak mi się wydaje. Że to
dlatego... A macie kontakt teraz, bo pamiętam, że później Mieson się rozrósł i tam z Kubą Cełubiną od Manto i jakby w takie klimaty właśnie bardziej waleczne.
Mieson teraz brazylijskie jiu-jitsu na grubo.
Ale on jest zawodnikiem, czy jest trenerem?
Chyba teraz
on teraz na tą chwilę to przygotowuje na przykład między innymi Janka Bochowicza do walk w UFC w parterze. Więc
no i Artura Szpilka.
Artura Szpilka ostatnio przygotowywał, więc no Mieszko poszedł w stronę sportu bardzo
mocno. Nie,
no wiem,
już kilka lat temu jak go widziałem, ale zobaczyłem, wiesz, już kalafiory, normalnie jak zawodnik, nie? Nawet tak samo jak zobaczyłem Cełubinę po latach, się zdziwiłem, ale Cełubina, no to on jednak...
A ja go nie widziałem lata, już bardzo długie.
Wiesz, no bo wiesz, jakby Manto i ta szkoła walki i tak dalej, to Cełubina, nie? Okay.
I też, no tak, no też, i on z tego co wiem cały czas tam trenował sobie, tak, to wszystko. Okay.
Tak, no więc... tylko wydaje mi się, że on bardziej też, wiesz, jakby organizacyjnie wiesz, tak jak trochę mi Przymoro było, że był taką personą trochę z tylniego siedzenia zawiadującą, nie?
Tak.
Pewnymi rzeczami.
Także no Mieksona sportowo działa, pozdrawiam Mieksona i co, wszystko tam dobrze, rodzinka, wszystko dobrze.
Mieksona, Bartosza, wszystkich.
Edyfisów, gramatików, wszystkich.
Dokładnie. Tutaj próbuję Leszka ściągnąć, ale jakoś tam się mijają terminy, ale też mam nadzieję, że wpadnie, bo słuchajcie, zrobiliśmy już z Jackiem i chciałbym też zrobić z Leszkiem. Tu jest, słuchajcie, ślisk taki, w którym jest Bitwa Płocka, nie? Jest rozpisana normalnie tekstami i z tym zrobiliśmy, że ja byłem Leszkiem, a on był sobą kawałek, to chciałbym zrobić teraz, wiecie, z drugiej strony trochę.
A później to skleić i są wedmować.
Nie, no są projekty, żeby w ogóle wtedy mi mówił, że gdzieś tam na backstage'u się minął z Leszkiem i że padło słowo, żeby zrobić kiedyś jakąś taką rekonstrukcję i że Leszek nie ma nic przeciwko, więc...
Nie, chyba tam sobie porozmawiali dłużej.
Nie, to już jest w ogóle...
To jest stara sprawa.
Stare sprawy, to dużo starych spraw, wiesz, tak jak z PZ-em też kiedyś była, później no to PZ nagramy coś. Myślę, że tylko z Ryśkiem jest nierozwiązana sprawa i Onar też mówił, że jakby mijają się.
No to czas rany, nie?
Dobra, panowie, jeszcze chciałem przypomnieć jedno wydarzenie, bo tu już kiedyś ciągnąłem za język, ale też mało osób to pamięta, może wy pamiętacie, bo to ciężkie wyjazdy były. Reebok Hip Hop Tour 2004. Byliście w tym autokarze.
Byli tam.
Poproszę, jakieś anegdoty, co pamiętacie. No właśnie opowiadajcie coś, bo pamiętamy. Ja to wiesz, ja byłem tylko tam raz, jak robiliśmy program z Vivą na jakimś jednym przejeździe, ale pamiętam różne historie i różnych osób.
Kurczę, no przepięknie było, zaczynało się... Przed autokarem, pod pałacem.
Kto był pałacem w waszej edycji? No, był Wienio PL, bo to było u ciebie, nie się pamiętam. Był Wienio PL,
WWO.
I my. Już.
I wy.
I koniec.
Bo to był ten pierwszy, to później, pierwszy. Następnym jeszcze jak
a później był PZ, coś, chyba Hembrew.
Tak, Eros tam coś.
My pierwsi tutaj byliśmy.
No ale nie, no przepiękna sprawa.
No i co, zbiórka gdzie?
Pod pałacem kultury, zbiórka.
I już ogień?
I to w ogóle. Ogień od razu, a co? Ogień wtedy, to było tak. Jeszcze pamiętam, że sponsory wtedy, Breezerki były.
Breezerki, tylko ciepłe.
i te blizerki po prostu w takiej ilości, no, że miazga i co w środku? I w środku konsola.
No
i...
to było właśnie, chciałem...
No stop meczyki.
A to była taka miastka luksusu, takich stanów. O Jezu, przychodziły paczki z Reeboka, buty, 50 Centa.
Słuchaj, jak wjeżdżał, ja wjeżdżał autokar, kurczę, na starówkę, na którą nie mogą wjeżdżać pojazdy, to po prostu było, wiesz...
Nie, no to było fajnie. Jeszcze obrędowane RBK. W środku raperzy znani z klipów. Tak jest. To było trochę takie, wiesz...
Ameryką pachniało bardzo, taką fajnym, wiesz, no naprawdę...
No zajawa, bardzo fajna historia, że udało się tam być, bardzo fajna.
Wiesz, też poza tym ja tłumaczę, wiesz, mam córkę 10-letnią, dzieci, wiesz... Teraz sobie idziemy i ona jest czasem w szoku, jak tam byliśmy w Jastrzębiej Górze, ktoś mnie rozpoznał i chce autograf. Hania, jak ty byś, wiesz, 20 lat temu, jak myśmy wychodzili na ulicę i rzeczywiście telewizja miała wtedy, nie było YouTube'a, zupełnie tak, inną siłę.
Tak, no, tak, tak.
Że naprawdę, a jeszcze myśmy, wiesz, jak prowadziliśmy programy
z człowiekiem z telewizji, z wami, po prostu, no to kurde, prezenterem. Wiesz,
rzeczywiście było. I tak, jak teraz, wiesz, jakaś Sanach czy coś, nie? No trochę tak było. Więc dlatego mówię, jakby takim autokarem, albo jeszcze, wiesz, Warszawa, mówisz, na starówce, ale gdzieś pewnie przyjechaliście, nie wiem, jakiś Białystok.
Nie, ta starówka to było gdzieś tam.
Tak,
gdzieś
przejeżdżaliśmy gdzieś nawet, albo się zatrzymywaliśmy, przecież to, wiesz, no ciężko nie przejść obojętnie obok, ten, no naprawdę był świetny branding, to był piękny autokar. No,
no dobra, ale jak skoro ogień wsiadaliście, to jak dojeżdżaliście gdzieś, to dał...
Znaczy, wiesz, ten ogień to nie był taki płomień, sprawy koncertu, to był płomień i to nie 8-1, tylko 1,8.
Jestem 8.
Także wiesz, tamtą stronę, to wiadomo, te blizerki, no to też ile tego wypijesz, to była taka raczej na chill.
Ale przyjaźnie powstawały, że się zaciśniały, na przykład, nie wiem, że wiesz, że się lepiej poznaliście z WWO.
Nie,
albo
to
coś,
na pewno. To na
słuchaj, no 10 koncertów w całej Polsce, no, z tego co pamiętam, to było, więc no to nie dało się tak zrobić, że się człowiek lepiej nie poznawał. Poza tym pamiętam po jednym koncercie, jak nie wiem, czy to był koniec trasy, czy nie, ale wszyscy bagaże rzucili do Wojtka Sokoła, do chałupy i wszyscy poszliśmy w Warszawie na miasto. To miazga totalna.
Nie pamiętam.
Integration.
A właśnie to, że ktoś nie pamięta, no to zależy, jak długo
może
chciał wracać.
Jest bardzo cenny, że ty pamiętasz. Mówię ci, trzeba będzie kiedyś napisać książkę albo zlepić, bo wiesz, bo właśnie niektórzy nie pamiętają, nie?
No i były różne historie. Były i awantury były pod lokalami.
Były.
Jak ten, jak chyba...
Dawaj.
Wienio wcześniej przyszedł do pokoju i się zamknął i Pelson wrócił i strzył, Wienio, to ja, twój kolega z zespołu, i się śmiejemy tam, on tak specjalnie, ale no i czekaliśmy, aż się obudzi, nie? To się siedział w pokoju u nas chyba wtedy, z tego co wiem. Fajnie.
Fajna inicjatywa. I koszulki do tego były, nie? Plakaty, wszystko, i później była następna edycja.
No właśnie, wyobraź sobie już to jeżdżeniem, ale wyobraź sobie, jesteśmy w Krakowie i całą bandą WWO, my, Wieniopele, i lecimy na starówkę, nie? I do tego jeszcze oczywiście zawsze w cholerę naszych ziomków, bo przecież to nie to, żeby pojechaliśmy...
A nie mieliście problemu kibicowskiego?
Słucham?
Nie mieliście tak wtedy? Problemu? W sensie
Wtedy na, w tej trasie nigdzie nie było.
Nie, że Warszawa przyjeżdża.
Znaczy, wiesz co,
ja kojarzę, że
wiesz co, jak byliśmy wtedy na...
Jeśli pytasz, kiedyś miałeś problem.
Tak, to byliśmy w pizzerii akurat, chyba poszliśmy do Domino's coś zjeść, akurat był mecz i tak przeczekaliśmy, aż ta fala przeszła, tak na wszelki wypadek. No. To gdzieś tam jednak,
bo to wiesz, czasem nie wytłumaczy, że ty jesteś raperem, jesteś z Warszawy i już.
Ale
nie?
Myślę, że to ten Reebok Hip Hop Tour to już był na etapie takim, że to już troszeczkę było...
Pojednawczo bardziej.
Troszeczkę było rozróżniane. Kibicowania, a jednak... Myślę, że te pierwsze... No pierwsza płyta Molesty, no jak mogła być, wiesz, była dobrze odebrana, ale była, wiesz, bardzo sfokusowana na kibicowaniu, tak?
Więc z Włodkiem, jak rozmawiałem, to też mieli swoje tam przejścia. Ja przytoczyłem mu wtedy, pamiętasz, w Mielcu, jak Stal Mielec było i co rzucili butelką w nas. Co za frajer rzucił butelką, ty powiedziałeś, i przyszedł taki pan.
Nie, ja, tylko to Wojtek wyskoczył. Wojtek zawsze był cichy, spokojnie i tak dalej, to ty się wystartował z takim tekstem do jakiegoś oprycha miejscowego takiego.
Po gościach. Potem przy barze okazało się, że jesteśmy fajny chłopy z Warszawy.
Nie, było tak, bo ja na przykład pamiętam też sytuację, jak jeszcze też Warszawa z Poznaniem średnio żyła i myśmy z Wujkiem nagrali tam freestyle na płytę Slumsa, tak? Zresztą pojechaliśmy, nagrywaliśmy to chyba u Kameja w studiu, bo to jeszcze wtedy Peja nagrywał u Kameja. I potem była sytuacja taka, byliśmy w Poznaniu na Jeżycach i Peja gdzieś musiał pojechać, zostawił nas ze swoim znajomym na tych Jeżycach. Czekaliśmy 2 godziny na pociąg i mówi tylko... I do tego kolegi, co z nami się nie mówi, tylko żeby Uszol nie przyszedł. Uszol to ten szef kibiców Lecha, nie? Który się z nim tam przyjaźnił. No i my zostaliśmy z tym kumplem i przyszedł Uszol. No i tam wiesz, a jeszcze było tak, że wujek miał rękę w gipsie złamaną, ja miałem szycie, bo coś rozwaliłem rękę, więc obaj byliśmy obandażowani. No co to za szpital, coś tutaj od słowa do słowa, nie? I widzę, że ten już blady jest ten koleś. I wujek mówi, no bo my z Warszawy, nie? I ten uszel, wiesz. I tam telefon, co tu w moim wielkim księstwie poznańskim robi jakiś, wiesz, ten. I jakby nie ruszył nas, ale to jeszcze był taki czas, że dopiero później, na przykład Peja też nawiązał współpracę i wiesz, ja Setoholik z zipami, tutaj nieśmiertelna nawika zip składowa i że się zaczęło tak, że już można na luzie było, były koncerty, ale wtedy też jeszcze tak było, że wiesz...
Tak nie do końca pewnie się człowiek poruszał, że tak powiem.
Nie do końca było bezpiecznie, nie?
Wiadomo. To prawda, to się dało odczuć.
No dobra, czyli Reebok, Hibok, Tour, tutaj jakby co to, że do żółwia uderzamy, coś pamięta, to dobrze.
Coś pamięta, aż dziwne, bo wszyscy by pomyśleli, że ja najmniej.
Nie. Ja akurat tej kwestii z tymi bagażami, po prostu mi nie było tam najprawdopodobniej.
Może, nie można było być wszędzie.
Bym pamiętał, gdzie bagaż.
Jest szansa.
Dobra,
a ja nie pamiętam, kto był, bo ja pamiętam tylko sytuację.
A ty pamiętasz tylko jedną, no to dobrze.
Nie, no tylko jedną nie chyba.
Potem pamiętam, że, bo to też myśmy promowali w Vivie, były takie składanki Road Hip Hop 2004-2005, tam też były jakieś wasze kawałki, nie? Na te rzeczy robiliście.
Road Hip Hop na jednej chyba był kawałek, to ja chyba z Wojtkiem zrobiłem.
Tak.
Może na drugi raz to się chyba tam zwało.
I jakieś Wolty, no ale generalnie na waszą wspólną taką produkcję waszą trzeba było poczekać. Tak naprawdę wracamy do gry, to chyba był rok 2007 taki singielek tak. Poszedł, nie?
Mhm. To już mnie nie było.
Ciebie nie było wtedy.
Już nie
no
nie
właśnie, bo ciebie też nie było przez jakiś czas.
No bo ja...
I pamiętam, pytaliśmy o Ziaję, o Ziaja jest...
No ja po prostu odszedłem, mogę powiedzieć. No.
A czemu?
A miałem swoje takie jakieś powody, żeby to zrobić. Tak?
Ale że, żeby działać samemu, czy po prostu...
Nie, w sensie w ogóle jakby.
W ogóle?
No, tak.
Odejście ten, ale tak. Zmieniło ci się z czasem.
No tak, no bo jakby z czasem się powyjaśniały pewne kwestie.
Tak, czyli w tym kawałku ciebie nie ma. Tam jest Wojtek, jesteś ty.
Tak.
Pamiętam, że no właśnie tak sobie odświeżałem i mówię, kurde, czy fenomeny lubią wywiady, czy często przychodzą i tam jest chyba w twojej zwrotce. Grać, nagrywać.
Dać wywiad, klać na biwak.
Wiesz, nie? A dać wywiad, no przecież no dobrze, czyli jest... jest
czyli może przyjdą.
Czyli przyjadą.
Przyjadą.
No, ale to, bo to zapowiadało pewną produkcję, ale płyta nie wyszła z tego, nie?
Nie, no wyszła. Wydaliśmy płytę Outsider.
A, no tak, dokładnie.
I no i tutaj była. Płyta poszła w stronę, stwierdziliśmy, że... zrobimy inaczej, że zrobimy instrumentalnie, czyli zrobimy bity, nagramy pod bity konkretne, a później artyści, muzycy zrobią to wszystko na żywych instrumentach. Ja jaram się tą płytą straszliwie, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale...
I to było bez ciebie, że ja?
Tak. Ale to był chyba nie ten czas. To chyba nie ten czas. Ludzie jakby tego nie łyknęli, to nadal powinny być tłuste bity komputerowe.
Ale poszła za tym, zresztą trzy litery od skrótu Outsider, trochę Outsiderware, poszła za tym marka Ciuchowa, nie? I to pamiętam, że ona w pewnym momencie, jak te marki, właśnie nie wiem, typu Prosto i tak dalej, te hip-hopowe marki, czy tam Deal i w ogóle, no to dużo się jej też widywało na mieście, nie?
No, było. Wtedy to ładnie hulało całkiem.
Czy ona jeszcze istnieje, czy
jakieś jest, ale chyba był taki boom taki w ogóle, że nagle powstawało tych marek mnóstwo jakichś różnych, tak? Każdy raper w pewnym momencie miał jakiś swój taki, no w sumie bardzo dobry merch, wiesz, to też jest jakby element taki konkretny, nie? Że chodzi o twórczość, o rap i ogólnie o
ale teraz
o
jakby to trochę, wiecie, umarło, w sensie wydają ciuchy promujące płytę, czy dodają do tych superboxów, rzeczy, czy coś, tak. Ale tak, żeby wydawać swoje kolekcje, widzę, że bardziej...
No bawełna poszła w górę, może
tak, poza tym designerskie ciuchy teraz się nosi, wie, no zauważ, tak. To są, to mogą być też te marki takie bardziej hip-hopowe, nie wiem, wiesz, typu tam, kurde, Supreme, czy tam Chaos, czy coś, ale bardziej to niż robienie swoich, chociaż też rozmawiałem o tym, bo w ostatnim odcinku był u mnie Czerwin, reprezentant Ciemnej Strefy pod nieobecność bonusa, on jakby ogarnia wszystko.
Jasne,
no. No i też gadaliśmy trochę o ciuchach, bo też pamiętam, że wiesz, kilka lat temu to wszędzie RPK się widziało, nie? No czy tak, właśnie no Ciemną Strefę ciuchy. No i dalej się widuje, ale jakby tak żeśmy obaj stwierdzili, że trochę jakby popularność tych...
Siadło.
Wiesz, może też ten hype, jednak właśnie ten hip-hop za naszych czasów to było trochę inaczej. Teraz to takie jest bardziej związane
identyfikowanie się
tak,
chyba
teraz
z
teraz to już jest bardziej streetwear, wiesz, urban, no kolorowe ciuchy, inne fryzury.
To jest na zasadzie takim, mi się wydaje, jak kiedyś słuchałeś metalu, ubierałeś się w pewien sposób. Teraz słuchasz hip-hopu, ubierasz się w pewien sposób. A za naszych czasów, jak te ciuchy wychodziły, to było,
tak samo,
że ty słuchasz na przykład, nie wiem, no, słuchasz właśnie Fenomenu, to w ty, oni mają tą markę, chodzę w tym, słuchasz WWO, tak. Tu jest prosto i tak dalej. Tak było sklasyfikowane, a teraz no po prostu...
Teraz
jest...
to się wszystko pomieszało, wiecie, też jakby zauważ, że jakby zatarły się już totalnie, moim zdaniem, trochę granice między subkulturami. Znaczy są jakieś, wiesz, alternatywki, coś, ale wiesz, buty hip-hopowe w jakieś, wiesz, wzięte Air Force'y albo Nike, coś. Do tego mogą być spodnie, wiesz, gumki, łańcuchy, ale koszulka może być już hip-hopowa. Jakby, wiesz, oni sobie biorą z różnych... I tak to samo jest, wiesz, ze słuchaniem, nie? Że jakby ludzie słuchają playlist, bo też czytałem takie badania, wiesz, i on na tej playliście bez obciachu mają obok siebie, nie wiem, kawałki PZ-a, hip-hop i tak dalej, ale i Zenka, i wiesz, po prostu, bo oni mają playlistę do nauki, na siłownię, rozumiesz? Tak. I tam masz... I to już nie jest podział na gatunki.
Znaczy, słuchaj, ja nigdy nie słuchałem gatunkowo muzyki, nie?
Też mam taką, mam playlisty, wiesz, płyty. I
gatunkowy mam.
Jesteśmy starzy, jesteśmy boomerami.
A ja nie mam gatunkowej, ja zawsze słuchałem, tak jak powiedziałeś wcześniej, muzyki, która mi się podoba i ja mam taki miks różnych zespołów i różnych stylów muzycznych, że jakby mi się ktoś spytał, czego ja słucham, jakiego gatunku, to nie jestem w stanie odpowiedzieć w żaden sposób, bo słucham wszystkiego po prostu, co mi pasuje.
Nie, tylko że ja bym tak poszufladkowany.
Oprócz disco polo, bo tego nie jestem w stanie znieść do tej pory. Nie?
Muzykę właśnie hip-hopową, muzykę gitarową.
Taką. Czego nie jesteś w stanie znieść?
Disco polo. Nie, no, znaczy na weselu jak się nachlam, bawię się najlepiej, ale poza tym mnie tak gryzie w ucho, że po prostu nóż w kieszeni się otwiera.
Nie jestem
w stanie
do drogi se nie puścić.
Nie jestem w stanie tego jakoś przegryźć. No nie jestem. No, nie wiem, czy niestety, ale nie jestem.
A nie masz takiej obserwacji, że to też się bardzo zbliża, jakby ta stylistyka disco polo trochę do stylistyki takiej hip-hopowej, już patrząc nawet na ubrania, ale wiesz, jakby muzycznie.
No to nie jestem w stanie, bo jak ci mówiłem, nie słucham i może ze względu właśnie na to nie słucham.
Jest tak, no jak już teraz się jeszcze krosuje, wiesz, sobota nagrywa, czy też to już w ogóle to jest, wiesz.
Że w ogóle nie chcę nawet zaczynać tematu.
Dobra. Przejdźmy do takiego ciekawego tematu, bo właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, że ty tam odbiłeś w pewnym momencie, miałeś swoje powody, ale widzę teraz i przyznaję się tutaj bez bicia, że nie zdążyłem jeszcze przesłuchać i sobie wsiąknę. Natomiast jesteś teraz niedziałek, jesteś na master.
Znaczy tak, chciałem sobie oddzielić jakby te dwie rzeczy. Z racji tego, że tutaj działałem po prostu w zespole, a teraz chciałem po prostu inną trochę muzykę, znaczy też hip-hop, tak? Ale tak po swojemu totalnie.
No, rozumiem, ale z drugiej strony promocyjnie troszkę sobie strzelasz w stopę. W sensie zobaczy, no nie wiem, ale masz ziperę, a jak robisz fusznik, to robi tak płytę naprawdę, full albo pono. Wiesz, o co chodzi? Jakby...
Tak, ale wiesz co, chyba jednak nikt nie za bardzo by kojarzył i tak po czasie
to
tego.
To nie ma znaczenia.
Sumie, tak, więc jednak...
No tak, wymyśla się też nowe alter ego czasami, nie wiem, Mos Def jest później jakimś tam...
Snoop Dogg chyba też miał jakąś taką...
Miał. Snoop Lion, ale Mos Def...
Ale nadal był Snoop.
No tak. Mos Def wziął w ogóle jakiś islamski...
To ty możesz być Jainasta.
No ale dobra. No i pierwsze, skąd na master? Czy jesteś buddystą i jakoś...
Znaczy, nie nazwałbym się buddystą, tak, ale filozofia buddyjska bardzo do mnie przemawia. I
no bo na master, powiedzmy młodym widzom, to jest powitanie
tak,
buddystów.
Jest to takie, tak, z szacunkiem jakby dla każdej żywej istoty, no i tak też taka muzyka gdzieś tam z takim przekazem... gdzieś tam będzie wychodzić...
Ale w podkładach będą sitary i różne...
Znaczy, no nie wykluczam, nie, ale nie, muzykę mam bardzo różną, także no szkoda, że nie posłuchałeś, to byś wiedział, bo są tam i nowoczesne brzmienia.
Zatem posłuchamy, może gdzieś wyjdzie tam... płyta i będzie kolejny...
Ale no to jest są jednak nowości, które słucham.
No, także gdzieś tam ruszyło mnie bardzo po tym koncercie na Bemowie. Że nagle po prostu stwierdziłem, że gdzieś tam we mnie się rodziła taka chęć stworzenia jakiejś po prostu muzyki. Kurczę, i nagrania czegoś.
Koncert zrobił dużo dobrego, bo tak tu słyszę, wiesz, morwy się jakoś zestaliły tak i zrobiły nową rzecz.
Tak, to prawda.
Moi ziomkowie, czyli Yoka i Dub Kaliber, którzy też się tam słabo dogadywali, nie grali chyba za 4 lata. Jimek ich, wiesz, zwołał, cyk. I potem w zeszłym roku zagraliśmy na Fest Festiwalu, ja z nimi też mnie zaprosili. Teraz gramy w Sławie, ale oni w ogóle grają daleko Kaliber. Też się dogadali, ja wiesz, to nie jest łatwe, to jeszcze bracia. Jakby ten koncert widzę, że zrobił dużo dobrego, prawda, zwłaszcza w naszym pokoleniu, tym starszym, które gdzieś tam, wiesz.
To świetna energia. Najbardziej w ogóle fajnie było, bo ci ludzie, którzy przyszli, dużo znajomych, którzy się odezwali, byli mega zajarani, że mogą wrócić do tych czasów, przypomnieć sobie, jak to było. Bo nie oszukujmy się, nam też wspomnienia kojarzą się albo z muzyką, albo z zapachem, albo, tak, albo z miejscem, więc wiele ludzi słysząc dany kawałek mówi i wiesz, sobie przypomnisz, że chodziłem po korytarzu, po szkole, albo na desce. No to jest coś pięknego, że można wrócić tam w ten sposób.
Byłem tam, tylko ja byłem
tam też. Backstage.
Okay, ale, nie, ale to, bo do czego zmierzam, że jakby przerobienie tej całej muzyki na orkiestrę, to było coś niesamowitego.
Ja tu miałem taką refleksję, jak sobie stałem, wiesz, jeszcze przedem na scenę, bo byłem z tyłu i jak tam, nie wiem, grał, wiesz, Tedes z Wzgórzem, jak grali, mam tak samo jak ty i te światełka i zobaczyłem to morze ludzi, to ja sobie przypomniałem, jak tam byłem na Michaelu Jacksonie na tym lotnisku i było na morze przykład ludzi i później sobie, wiesz, jak zaczynaliśmy robić ten rap, sobie myślałem, kurczę, czy my kiedyś w ogóle, prawda, będziemy taki grali plenery, wiesz, jakieś stadiony, wiesz, czy ta muzyka fajnie, przecież wiesz, myśmy byli takimi ideowcami z wujkiem, przysyłajcie te klipy, niech ten hip-hop się rozrasta w tej Vivie, tak nam o to dbaliśmy o tym, to się zaczęło rozrastać, że wiesz, na początku dostawaliśmy jeden klip na dwa tygodnie czy dwa, a potem trzy dziennie, wiesz, i trzeba było przebierać, które są amatorskie i nie nadają się do puszczenia, które już puszczamy, bo są czymś fajnym. I jakby wiesz, jak właśnie wszedłem i zobaczyłem te tysiące, kilkadziesiąt tysięcy ludzi,
ponad 20 tysięcy osób,
to jest jak na tym Jacksonie, nie?
No, dokładnie.
I grają to moje ziomki tylko i wyłącznie.
A teraz to było coś na Śląskim, nie? To w ogóle będzie jeszcze.
Ale wiesz, tak, to samo robi Mata na tych koncertach, wiesz?
No Mata zrobił więcej nawet na Bemowie niż cała stara zgraja, że tak to nazwę.
Ale... Oki w Kaliszu grał w zeszłym roku chyba darmowy koncert zrobiony przez 30 tysięcy ludzi.
No to tak szczerze, tak, jak mam powiedzieć, to ja się jaram tym, że to poszło w tą stronę, że ci ludzie mogą grać takie koncerty.
No, to jest piękne.
A wydaje mi się, że możemy powiedzieć śmiało, że poniekąd dołożyliśmy jakąś małą cegiełkę do tego, żeby tak było.
Ale pamiętacie, jak myśmy grali na przykład w hali we Wrocławiu, czy też tak, chodziło 2000-3000
tysiące. To już było. Ja w ogóle nie wiem,
co to jest.
Wiesz, w ogóle nie. Albo Spodek, Pożegnanie Paktofoniki, ten koncert. Po śmierci Magika, co tam ostry, wiesz, w ogóle, że to było już nie do przeskoczenia i niewyobrażalne. No to proszę, mija 20 lat i jest w ogóle inny level, nie?
No tak jak to teraz ostry w Łodzi, co zrobił imprezę też, no pełna hala.
No właśnie, opowiedzcie, bo byliście tam i to też jakby wasze...
Jak na domówce, no.
W sensie, jak na domówce.
No kurczę, spotykasz
fajnie.
Te same mordki, które widziałeś x lat temu.
Miałem, ale właśnie byłem...
Fajnie było się z nimi spotkać.
A kto prowadził ostry, jakby prowadzący, który spajał to?
Maestro prowadził, ale generalnie konwencja była taka, że Ostry grał trzy numery, wchodził gość, grał swoje trzy tam do pięciu, potem znowu Ostry, więc to nie było tak, żeby Ostry grał przez całą godzinę, a potem goście przykładowo, tylko że to było tak przeplane i to było super, tak?
Bardzo fajnie.
I też ewidentnie publika, która przyszła tam, no to była taka nasza, wiesz, 25 plus przynajmniej.
A atmosfera na backstage'u?
O Jezu, bajka. Super. Same uśmiechnięte twarze, piąteczki, rozmowy, same fajne, pozytywne rzeczy, naprawdę. No
ja miałem podobnie jak graliśmy pierwszy koncert na 20-lecie płyty SPRT, pojechaliśmy do Katowic i graliśmy to tam, wiesz, no i też wszystkie tam, wiesz, Jajonasze, kurde, Fokusy, wiesz,
stare, twarzy,
stare mordy, wiesz, które tam przyszły, też było super. Także fajnie. No ale panowie, bo przed wami widziałem, że się też szykuje i będziecie w jakimś tam mieście ten Summer Rap, nie? Gdzie
no,
będziemy
jest
i Ostry, i Molesta. W Warszawie.
W Warszawie.
Kiedy to jest?
1 września.
1 września. Zapraszamy wszystkich.
1 września.
No, do progresji.
I to będzie, musisz, no.
Rozpoczęcie roku szkolnego.
Idealnie.
A potem wieczorem
pyk. Tak jest.
Rodzice też mają swój plan.
Gracie? Kto jeszcze?
Gramatik, Fokus Rahim, Tede gra i...
I Molesta.
Nie, Molesta nie gra.
Nie.
Może się w Warszawie, ale grają generalnie na tym turze.
No bo tam jest poruszane miasta i trochę tam nie ogarniam tego.
Chłopaki teraz grali trochę w Warszawie, więc może dlatego tak jest to.
No dobra, no to tutaj wiem, Namaste, nowe nagrania, które obiecuję, sprawdzę i tak dalej.
Może, jak już będzie.
Ale Żółw, ty, w związku z tym, że są te koncerty, czy jakoś cię tak natchnęło, nie wiem, żeby coś nowego zrobić, albo coś, czy że cię ciągnie bardziej do studia, czy na razie jarasz się tylko tym, że się spotykasz czasem z starymi kumplami i gracie.
To jest fajne odskocznie od codzienności i jakimś tam fajne przypomnienie sobie i zawsze jest to zajawka i wielkie przeżycie. Chociażby jak graliśmy właśnie w Łodzi na tej domówce, była sytuacja, gdzie ja wyluzowany na tam, zaraz mam wchodzić, a ja mówię, o kurwa, spiąłeś się, ja mówię, no kurwa, zaraz wchodzę, jednak dotarło do mnie, wiesz, zawsze są te emocje, fajne emocje.
Ja, zwłaszcza jak jest, wiesz, nie robi się tego co tydzień od pół
dokładnie,
roku.
Dokładnie, nie jest to rutyną, więc to zupełnie inaczej wygląda, a czy ja do studia Szczerze powiem tak, jak znajdę czas między tym, że jest wiadomo praca, jak to w dorosłym życiu, a przede wszystkim mój syn i moja rodzina cała, to znajdę czas. No. Może tak jak u Konrada przyjść po prostu ten moment i na razie go nie ma. Jeżeli będę zaproszony, ja ogólnie gościnki przez cały czas gdzieś tam jakieś dogrywam i coś tam robię, więc jak znajduję na to czas, to jak najbardziej chętnie. Ale tak, żeby sam wejść i mieć jakiś plan, to na razie...
A pomysły się rodzą czasem, wiesz, że kurde coś... Wiesz, chodzi mi o teksty, czy wiesz, jakieś...
Teksty, to, kurczę, ja to standardowo, no tekst, to siadasz i piszesz i jest.
Do skoku.
Rozumiem. Ja tak nie mam akurat.
Ale ja pytam, nie, bo czasami ja mam, wiesz, iskra i zapiszę dwa zdania, a potem siądę do tego.
Ale wiesz, czy jesteś na tej zasadzie, że, tak, że ja już bym ze trzy słowy płyty wydał, tylko zawsze jak się zbierałem i to poleżało jakiś czas, każdy mówi, ale to leżało, ale już ten nikt tego nie słyszał, to jest spoko. Ja mówię, a dla mnie jest, bo to dwa lata leży, więc już to nie pójdzie. Więc jakbym miał robić, to ja muszę to zrobić na szybko, konkretnie i wtedy. Co zrobić?
Jakieś takie, wiesz,
lost tapes, zaginione taśmy.
Tak.
No nie, to może jak się przekręcę, to znajdą.
Trzeci, żeby się...
Jeszcze nie, jeszcze może.
Dobra, chłopaki. Mam dla was taki quizik mały. Trochę się rozerwiemy. Pod tytułem jeden z dwóch, pamiętacie?
No tak, no proste, no.
Tak, a on w ogóle, wiesz, ja tak nazwałem trochę, no bo jakby to jest oldschoolowy podcast o starych czasach, więc sobie wymyśliłem jeden z dwóch i się odezwał do mnie, że też działa cały czas.
O, proszę. To też pozdrawiam. No.
Tak jest.
Tak, on nagrywał Kozaka w Gołąbkach, tam studio RRX, pamiętam, żeśmy się przecinali, no różne były.
O, RRX studio, ja cię kręcę.
Wyście się nie... ten... Nie...
W RRX-ie się znalazłem, no, kiedyś.
Tak?
Tak, ale nie wiem w jaki sposób.
Ja może jak nie. Na Volta coś nagrywaliście, bo jednak Volt tam był przecież związany, wiesz. I wydawał Krzyśka też.
No wiem, że u Kameja też byłem, a to tam...
U Kameja byliśmy, bo żeśmy rozmawiali chyba po prostu.
Ja tam dogrywałem się też do Hady i Picha, do kawałka.
Hady i Picha, no.
Z krwi i kości. Więc to pamiętam jak dziś.
Z RRX-em to pamiętam, że nagrywaliśmy na Picha z kolei w mieszkaniu u Kozaka na balkonie.
Proszę. Czyli tam też było studio.
Też było studio. Może być wszędzie studio teraz.
Pięknie. Panowie, jeden z dwóch. Odpowiada jeden, odpowiada drugi.
No lecimy. Jeden z dwóch, czy jeden z dwóch odpowiada.
Dwóch odpowiada na jeden z dwóch. Okay. Na jedno pytanie.
Dobra.
Uwaga. Air Max czy Air Force One?
Air Max.
Stary, nie wiem do końca. Jedno i drugie, ale już mam. Dobra,
no, wiesz, Jordan będzie. W ogóle, no Jordan.
Tak, to też, ale to niech będzie...
A wiesz, bo to takie klasyki w sumie, nie?
No. Ja nigdy Air Force One'ów nie kończ, nie.
Niech będzie Air Force One.
Ty Air Force One?
Niech będzie. Air Max.
Air Max.
Air Max.
Bardziej warszawską odpowiedzią jest Air Maxy, bo to, jak Władek powiedział, wiesz, do biegania po osiedlu, to skoki no tak, i tak dalej.
Polega na Air Maxy.
Wygodne i tak dalej. A że jednak Air Force One czy Jordany, to jednak ci, co mi z koszem do czynienia, to często, tak, wiesz, jakby...
Jednej i drugiej wygodne.
Jednej i drugiej wygodne.
Mega.
Biżuteria czy tatuaże?
Biżuteria. Nie, no tatuaże. Ty tatuaże.
Miałeś fenomena, pamiętam gdzieś, nie?
Mam no, cały czas, jest, nie zniknie.
Biżuterię leśną.
Ale tatuaże też. No, tatuaże ale, jakby... też.
Ale to bardziej chyba już biżuteria leśna.
To się też zmienia, nie?
U mnie tatuaże leśna,
tatuaże żywotnie. Miejskie. Tak można powiedzieć. No. Dobra. Okay. Panowie, dalej. Kryptowaluty, NFT.
A co to jest to drugie?
To chyba kryptowaluty.
NFT to są te
gotówka,
takie, wiecie,
gotówka.
A, no to gotówka. Czyli ogólnie można powiedzieć...
Stara szkoła, cash, gotówka. Tak. Jak to powiedział cash taki starszy pan kiedyś, jak się spytałem, czy płaci kartą, czy gotówką, powiedział młody człowieku, w karty to się gra.
Ach, NFT to są te, wiecie, tokeny to są jakby takie certyfikaty wirtualne, że masz prawo własności. Na przykład Jay-Z zrobił NFT ze swojego tam tekstu i sprzedał. I to dziwne, bo to jest tak jakby ktoś z tego właścicielem, ale wirtualnie...
Wirtualnie to ja podziękuję.
Później,
ja wolę gotówkę, nie, normalnie gotówkę.
Odpowiadamy gotówkę.
Gotówka, kruszec.
Tak.
Sztabki.
Dobra, teraz takie nasze pytanie do starszego pokolenia. Jeśli chodzi o filmy, to Piwowski czy Bareja?
Bareja.
Bareja. Bareja. No, ale proszę, zgodnie, pięknie.
Pierwszy dalej.
Panowie bardziej, nie wiem, no to jest takie wielo... Szlugi czy shisha? Ja mam napisane.
Szlugi u mnie, no jarem jak zwykle.
Raczej wolałem shisha, bo chcę. Ja
nauczyłem się 3 lata temu palić, to palę.
Ale normalne czy elektryki?
Normalne.
Normalne.
Ja tak miałem drogę od szluga poprzez hitsa i teraz tego vipa i do niczego.
I skończył na mentosie.
Dobra, panowie. W ekipie czy solo?
w ekipie. Solo.
To teraz, no tak, na mostę. Dobra, dalej. Trap czy drill?
O Boże. Rap.
Rap. Dobre.
Nie, no już trochę to chyba trap.
Chociaż tak? Trapowe klimaty?
Wiesz, drill też mi się podoba i zrobiłem taki numer. Jakby
właśnie chciałem się zapytać, jak robisz
ten
numer.
Zrobiłem, tylko że jakby drill jest jakby, prawda, ma charakterystykę taką uliczną, mocną.
Gangsterską nawet,
tak,
nie?
Ale forma mi się podoba. Więc przekaz pod tym ja mam totalnie inny, tak? Ale jakby pod bit...
Forma jakby...
Fajnie można usiąść na tym bicie dobrze, jakby z...
Podziały sobie zrobić i tak
ze
dalej.
Ze zwrotką, tak.
Dobra, jasne. Dalej. To cytat z Kaza Bałagany i Młodego Drona. Psychodeliki czy wolisz jak cię nosi?
O kurde.
Wolę jak ktoś mnie nosi.
Ja wolisz jak ktoś cię nosi.
No tak. Też wolę, tak.
Dobra. Ktoś mnie nosi.
Polskie dania czy kuchnie świata?
Ojej. Całe jedzenie dobre, smaczne.
Całe jedzenie.
Kuchni świata.
Ty to powinieneś mieć polskie dania, patrząc na rację.
No. Nie, znaczy, no wiadomo, wiesz, ale ja świata po też. Prostu uwielbiam jeść. No, dobre jedzenie. No. To jest przede wszystkim.
Kuchni świata,
dobre.
W tym Polska.
No tak.
Polska też kuchnią świata jest.
No tak, ale wiadomo, że bliższa sercu, a to tak wiecie, od kilkunastu pierogi, lat no się zrobiła też moda na, odkąd wiecie, na stadionie Wietnamczycy zaczęli gotować i otwierały się wietnamskie bary i tajskie restauracje i Hindusów.
To teraz znać się... dobrą polską i zjedz. Oprócz baru mlecznego.
Nie, no słyszałem, że gruby osek jest taka dobra knajpa.
Też tak słyszałem, podobno. Potwierdzam.
Tak? Nie, no ale jest trochę takich, wiesz, ja kurczę, przedwczoraj byłem w Wadowicach, no słuchajcie, trafiłem jakiś dworek Mikołaj i w sumie nie wiesz, trochę PRL-owsko, wystrój i tak dalej, ale rosół z kołdunami radziwiłowskimi i wiesz, z jakiejś jagnięcinki w ogóle.
Ale ja nie neguję, ale tak patrząc wiesz, na mapę Warszawy, nie znajdziesz za dużo dobrej restauracji, gdzie można usiąść i zjeść dobre polskie jedzenie.
Chyba, że bary mleczne dobre, nie?
Chyba, że bary mleczne, dokładnie. No,
to fakt, że jest bardziej, to wszystko idzie w taką trochę hipstersko fusion stronę, nie?
Tak,
wymyślne dania i kuchnie. Dobra, panowie, lecimy dalej. Bity. Poniżej 100 BPM-ów czy powyżej 100 BPM-ów?
Poniżej.
Czyli no, klasyka.
Standardowo.
I ostatnie pytanko. Wschód czy zachód?
A.
To jest takie otwarte pytanie, bo to wiecie, jakby różnie można to interpretować.
Wschód, zawsze Nowy Jork, no.
Nowojorskie brzmienie.
Tak. Zawsze Nowy Jork. No, my to zawsze, wiesz, Mobb Deep, bardzo dużo słuchaliśmy.
No dobra, a jeśli chodzi o podróże?
To gdzie się da, jak najdalej.
Jak najdalej. I zachód, i wschód.
I niekoniecznie.
No, znaczy, jak najdalej fajnie jest zobaczyć totalnie co innego, niż się zna na co dzień, ale no i samą Polskę zjechaliśmy tutaj z powrotem, jest przepiękna.
Gdziekolwiek by się wyrwać, jak jest moment, nie?
Wiadomo.
Być ciekawym świata.
Tak jest.
Dobra, to było jeden z dwóch, panowie. No i cóż, zostaje nam w podcaście część podsumowania, czyli tak, najbliższe plany, no to wiemy, że 1 września się widzicie, ale czy jeszcze jakieś plany fenomenowe są?
No jeszcze jest
16 września.
16 września na
Stadion Śląski.
Na Stadionie Śląskim.
Zimę, tak? I tam też jesteście?
Jest, tak.
Jesteśmy.
Zapraszamy.
A co przyniesie los jeszcze? No, jesteśmy otwarci.
A co dalej? Zobaczymy, no.
A na tych...
bez ciśnień, jakby powiedzieć.
Jakby powiedzieć pera. Ale i co gracie na przykład na takich zestawach? No bo macie no ale co, szansę można usłyszeć na pewno?
No to sensację.
Czy wiesz co, na tych wszystkich, które teraz były, to raczej to były takie krótkie sety, tak? Czyli graliśmy standardowo te jakieś najbardziej rozpoznawalne numery, czyli właśnie szanse, sensacje, ludzie przeciwko ludziom, jelonki o życiu teksty. To już masz 5 i w zasadzie tak. I nie wychodziliśmy, bo nie było jakby miejsca już na coś więcej. Teraz we wrześniu będzie jakiś większy set, czyli takie 30-40 minut, więc pewnie rozbudujemy coś i przygotujemy coś fajnego.
Tak jest.
Więc jeszcze trochę czasu jest i będziemy właśnie nad tym mędrkować, jak to rozegrać fajnie, żeby było ładniej, składnie. No, a jakby ktoś miał jakiś pomysł na koncert, to jesteś...
Żółw, czy twój syn słucha rapu, czy nie? Jak się do tego...
O, słuchaj, to z moim synem jest tak, że jak już wspominałem, jak chwilę mnie nie było i dzwoni do mnie moja kobieta i mówi: słuchaj, bo twój syn śpiewa kawałek refren z Ilonek i się pyta mnie, jak mama jest dalej. A ja do niego mówię: ale ja nie wiem, bo to twojego taty piosenka. czy słucha? Jak najbardziej. Jak się wchłonął w Aviego, Luiego. No, staram się też, żeby nie słuchał tak wszystkiego, no bo nie wszystko powinien, chociaż ja i tak uważam, że dzieci wcześniej czy później łychną i przekleństwo.
Ciężko jest kolei. To kontrolować teraz przy telefonach.
A teraz przy telefonach to już w ogóle jest miazga, ale
TikToka,
tak,
gdzie
tak,
masz
w skrócie mówi, tak w skrócie mówiąc, tak słucha hip-hopu i mu się podoba.
No, i ty też... nie masz nic przeciwko, że to jest, wiesz, jakby, bo są różne szkoły, nie? No, mówisz, że starasz się patrzeć, ale niektórzy wiem, że jakby tam no wiesz, dobra, boją się, żeby nie popełnić tych samych błędów, co ja popełniłem, ale żeby, wiesz, ale to się nie da. Nie,
no, słuchaj, my też zmieniliśmy się, my też byliśmy inni, my też byliśmy, wiesz, w szkole, wcześniej czy później się z tym spotka, czy w szkole, czy w przedszkolu, czy gdzieś, to jest nieuchronne tak naprawdę i to chyba bardziej chodzi o to, żeby w domu brał przykład z rodziców, jak się zachowują, rozmawiają i ze sobą żyją, a nie, że on usłyszy coś z kawałka, które będzie wyrwane jakby z kawałka, a nie z życia.
Nie, bardziej mi chodzi też, wiesz, stylistycznie cię, gdzie coś nie będzie nerwować, bo wczoraj chyba czytałem, że właśnie Rychu opowiadał o tym, jak tam, wiesz, synek się dorwał i zaczął słuchać Freeza, tego z ekipy, który miał rapowy w formie kawałek Zygzak McQueen, wiesz, aha, a on widocznie był na fazie bajki i mówi, no i co miałem, wiesz, no jakby nie zakażę mu, wiesz, a z drugiej strony...
Jeszcze gorzej, nie?
No, słuchaj, nie, bardziej będzie chciał słuchać. Niech słuchają wszystkiego, jak leci, niech wybiorą to, co im pasuje i do widzenia, no.
Jasne, każde pokolenie ma
z kolei
też...
mi, że tak powiem, jakieś...
kiedyś też byli najgorsi, nie? Dla rodziców, no, czyichś.
Dokładnie. Mój przynosi mi nowości czasami, syn. Już nie pamiętam, jak nazywał się ten, z kim był ten kawałek Sokoła, ten AU chyba, czy taki?
To AU to było za uwolnić bonusa.
Tak, z Białasem.
A no, no i właśnie, wiesz. A tata,
bardzo
masz,
fajny numer.
A teraz nie, syn bonusa, wiesz, nawija w kawałku. Dokładnie. I też, wiesz, gadałem też z Czerwinem. Było, też z Czerwinem gadałem o tym, że wie, nie mimo, wiesz, patologia i tak,
tak
dalej.
No, tak, ale, tak, tak.
No, wiesz, że PDW, no ale on mówi PDW do mojego taty, nie? No, no to, tak. A nie dla, wiesz, kryminalistów, więc no, też tak jest jakby ten. No ale wiadomo, że czym skorupka za młodą
dobrze,
ciąg,
że nie? Dobrze, że nasze sądy nie są patologią, to jest najważniejsze.
Tak,
nie?
To no oczywiście, zgadza się. Panowie. Jakieś słowo jeszcze, jeśli macie coś, chcecie kogoś pozdrowić, przekaz do widzów.
Pozdrawiam Martę i Kaspra, moją wspaniałą rodzinkę.
Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich.
Proszę państwa, ty robisz sensację, my podcast my Miasto puszczamy, 30 odcinek, bardzo się cieszę, że wpadliście, bo zamykamy przed wakacjami trzeci sezon, panowie, ja też rozpędziłem się.
To dzięki nam lecisz na wakacje, no tak?
Dzięki
tak
wam lecę na wakacje, to jest 30 odcinek, trzy krzyżyki,
jakbyśmy
wracamy.
Jakbyśmy nie przyszli, by nie było wakacji.
No właśnie.
Czekałbym.
Uwolniliśmy
w wakacje byśmy puścili ostatni odcinek, ja mówię, w ostatnim ma być fenomenalnie. Jest. No
dobrze, super.
Jest fenomen, dzięki panowie. Fajnie.
Dzięki za zaproszenie.
Piąteczka i... A tutaj mam apel, słuchajcie, wracajcie po wakacjach, Rap Kontener wróci, odświeżona forma. Pozdrawiamy oczywiście Ekonoma, pozdrawiamy Masę, pozdrawiamy tak całe Jelonki, jak już wcześniej. Trzymajcie się, pamiętajcie o naszych socialach. Mamy Instagrama Rap Kontener, wchodźcie na TikToka, Tneusz, tutaj chłopaki też na pewno macie swoje. Żółw to ma, wiem, Instagrama.
Tak, Żółfeno.
No Żółw, no tu jest Namaste.
Namaste Warsaw.
No to jak, mógłbyś knajpę hinduską założyć. Na
dobra, będziemy wiedzieli, gdzie jeść.
Sprawdzajcie, no i przychodźcie na koncerty Jimka, przychodźcie na Summer Rap i widzimy się na festiwalach. Elo.
Tak jest.
Pozdro.
Elo.